prowadzi debatę. Pan radny Wojciech Majchrzycki.
W imieniu Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego chciałbym złożyć wniosek o rozszerzenie porządku obrad i dodanie w punkcie 13a projektu uchwały nr 189/07 w sprawie oddania w najem wieloletniej nieruchomości miejskiej położonej przy ulicy Nieszawskiej 21 w Poznaniu w trybie bezprzetargowym na rzecz Politechniki Poznańskiej.
To jest chyba projekt 187 w wersji A, prawda? Bo z autopoprawką komisji.
Tak, z autopoprawką.
Tak, czyli wersja A. Dobrze. Czy w sprawie
189 w punkcie 13a.
13a, tak, ale projekt ma numer 189a, bo ma autopoprawkę wprowadzoną już jedną, prawda?
Tak jest.
Czy w tym punkcie ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę innych zgłoszeń. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja z przyczyn czysto formalnych, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy samorządowej w przypadku uzupełnienia porządku obrad w tym trybie ja muszę na to wyrazić, znaczy nie wnieść sprzeciwu, więc chciałem państwa poinformować, że nie wnoszę sprzeciwu do wprowadzenia tego punktu do porządku obrad, a jednocześnie poinformować, że jeśli ten punkt zostanie przez państwa radnych przyjęty, to ja oczywiście wycofam kolejny punkt, czyli bonifikatę w tej samej sprawie, jako że w tej samej sprawie nie powinno być dwóch rozstrzygnięć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A zatem możemy przystąpić do głosowania zmiany porządku obrad. Proszę o przygotowanie ekranu do głosowania. Proszę o oddawanie głosu. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej zmiany porządku obrad polegającej na wprowadzeniu jako punkt 13a projektu uchwały 187a. 9a, przepraszam. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Pani radna Nowowiejska. Pan radny Michał Tomczak. Wyjmij kartę i włóż jeszcze raz. Z panem. Zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada postanowiła o dokonaniu zmiany w porządku obrad. Czy w punkcie komunikaty ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem złożyć wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 27a. Informacja o sytuacji w miejskich placówkach służby zdrowia w związku ze strajkiem lekarzy i pielęgniarek. Dziękuję bardzo.
A kto miałby tej informacji udzielić? Proszę. Dobrze. Jest wniosek o umieszczenie w porządku obrad punktu 27a informacji o sytuacji. Tak. Pan radny Szynkowski chciałby jeszcze doprecyzować swój wniosek. Proszę włączyć mikrofon panu radnemu.
Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, mój wniosek jest powodowany tym, że napływają do nas jako radnych liczne sygnały o trudnej sytuacji pacjentów w związku już ze strajkiem trwającym już ponad miesiąc lekarzy i pielęgniarek. Pacjenci planowi, ich zabiegi są odkładane. Niektórzy pacjenci w bardzo ciężkich stanach nowotworowych czy też z poważnymi chorobami są przekładani na inne terminy. Myślę, że to jest kwestia, którą warto poruszyć i którą warto, żeby radni wiedzieli, jak miejskie służby próbują sobie z tym problemem radzić, bo niewątpliwie problem jest i to poważny. Myślę, że warto po prostu uzyskać informacje i pomyśleć wspólnie, jak temu problemowi zaradzić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Marek Karczewski.
Tak? Ja chciałbym tylko zauważyć, że jest to problem ogólnopolski, to jest problem Ministerstwa Zdrowia i problem NFZ-u, nie problem miasta. Także nie uważam, żeby sensowne było dyskutowanie na ten temat tutaj.
Dziękuję. Był głos za, głos przeciw, a pan radny Napieraj w tej sprawie. Ale
panie przewodniczący, szanowni
ja nie
państwo,
chciałbym, żebyśmy dyskutowali teraz.
Ja krótko, ja rozumiem, że problem jest ogólnopolski, ale dotyczy mieszkańców Poznania, a miasto Poznań również nadzoruje placówki służby zdrowia i dokładnie o tych placówkach konkretnie chcieliśmy porozmawiać.
Dziękuję bardzo, ale porozmawiać czy przedstawić informacje, bo to są dwie różne rzeczy. Porozmawiać możemy dosyć długo. Dziękuję. Czy pan prezydent w tej sprawie chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszenia, zatem przystąpimy do głosowania zmiany porządku obrad polegającej na wprowadzeniu jako punkt 27a informacji o sytuacji w Poznańskiej Służbie Zdrowia. Proszę o ekran do głosowania i proszę o oddawanie głosów. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, tej zmiany porządku obrad, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 11 głosów za, 12 przeciw, 8 wstrzymujących się. Rada tego punktu do porządku obrad nie wprowadziła. Dziękuję bardzo. Czy w punkcie komunikaty ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, a więc zamykam punkt drugi porządku obrad. Przystępujemy do punktu trzeciego. A jeszcze nim go rozpocznę, poinformuję Państwa, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Państwa, panów radnych Dominika Herberholca i pana Wojciecha Wośkowiaka. Otwieram punkt trzeci oświadczenia. W tym punkcie oświadczenia chcą wygłosić panowie radni, pan Szymon Szynkowski, pan Wojciech Wośkowiak i przepraszam, nie Wojciech Wośkowiak, tylko Przemysław Poligowski i pan radny Michał Grześ. I w tej kolejności te oświadczenia będą wygłaszane. Jako pierwszy pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Na ubiegłej sesji dyskutowaliśmy na temat uchwały dotyczącej repatriantów i możliwości ich osiedlania się w Poznaniu. Ja wówczas pytałem urzędników pana prezydenta, ile na podstawie obowiązujących uchwał rodzin osiedliło się w Poznaniu i uzyskałem odpowiedź drogą mailową. Myślę, że warto, żeby też wszyscy radni tą odpowiedź uzyskali, dlatego chciałbym w tym oświadczeniu przekazać ją Państwu. W latach 2002 do 2006 w ramach pomocy repatriantom osiedlono w Poznaniu dwie osoby. Nie dwie rodziny, tylko dwie osoby na podstawie uchwał obowiązujących do tej pory, które umożliwiały osiedlanie jednej rodziny rocznie. Także pozostaje tylko mieć nadzieję w tej sytuacji, że na podstawie uchwały nowej, której podejmowaliśmy, która umożliwia osiedlanie dwóch rodzin rocznie, będzie w następnych czterech latach osiedlimy więcej niż dwie osoby, a może nawet jakieś pełne rodziny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejne oświadczenie wygłosi pan radny Przemysław Foligowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, szanowne panie i panowie radni, szanowni państwo. 4 dni temu Dziennik Rzeczpospolita opublikował ranking polskich samorządów i Poznań, nasze miasto, okazał się w tym podsumowaniu najlepszym miastem na prawach powiatu w naszym kraju. Jesteśmy mieszkańcami miasta, które w ocenie specjalistów Rzeczpospolitej najbardziej dba o bezpieczeństwo budżetu, utrzymuje w ryzach zadłużenie, ma wysoką liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, niską stopę bezrobocia. Oczywiście wypada pogratulować panu prezydentowi, władzom naszego miasta, ale przede wszystkim wypada pogratulować poznaniakom, bowiem niski poziom bezrobocia czy duża liczba firm to właśnie ich zasługa, a pewnie nie nasza, albo w niewielkim stopniu. Nasze miasto uzyskało najwyższą liczbę punktów, pokonując pozostałe miasta w Polsce. Ranking natychmiast przebił się w lokalnych mediach. Informacje znalazły się na stronie internetowej miasta Poznania, co nie dziwi. Wiele komentarzy poświęcił tej klasyfikacji również pan prezydent, deklarując, iż ma osobistą satysfakcję, iż pokonaliśmy nie tylko Wrocław, ale i inne miasta, które tutaj, jak powiedział pan prezydent, depczą nam po piętach. I właśnie temu, jak to określił pan prezydent, deptaniu po piętach, chciałbym poświęcić swoje krótkie oświadczenie. 2 tygodnie wcześniej ukazał się bowiem inny ranking Rzeczpospolitej, któremu ani media lokalne, ani pan prezydent nie poświęciły żadnej uwagi, a był to ranking Rzeczpospolitej dotyczący wykorzystania przez gminy środków unijnych, ranking samorządów, które najlepiej wykorzystują unijne dotacje, są najsprawniejsze i najszybciej zmniejszają dystans do unijnych standardów. I niestety, trzeba powiedzieć to sobie jasno, nasze miasto Poznań wypadło w tym rankingu bardzo słabo. W rankingu miast, bo tylko takim do tego się odnoszę, Poznań zajął 24 miejsce w Polsce pod względem liczby uzyskanych punktów. Uzyskał zaledwie 32,6 punkta wobec na przykład 50,3 punkta Torunia, 49,7 Szczecina, 47,1 Gdyni, 44,6 Opola, 44,2 Wrocławia czy 44,1 Gdańska. Uzyskał też jeszcze dalsze, bo 27 miejsce pod względem wartości projektów na jednego mieszkańca. Kwota ta wynosi zaledwie 1403 zł w Poznaniu, wobec na przykład 3157 zł w Szczecinie, 2584 zł w Gdyni, 2970 zł w Toruniu, 2497 zł w Opolu, 2361 zł w Gdańsku czy 4333 zł w Rybniku. Wyprzedziły nas zresztą nie tylko stolice innych regionów, ale także miasta dużo słabsze, o mniejszym potencjale, mniejsze, mniej zamożne, takie jak Rybnik, Tychy, Ostrołęka, Konin, Jelenia Góra, Piekary Śląskie, Rzeszów, Tarnobrzeg czy Suwałki. Słyszałem kiedyś komentarze urzędników, że rządy centralne wspomagają ścianę wschodnią, stąd słabsze pozyskiwanie funduszy w Poznaniu. Otóż nic bardziej mylnego, bo z tego rankingu wynika, że liderami są miasta Polski Zachodniej, stolice innych regionów, Toruń, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Opole czy Wrocław. Trudno też zgodzić się z tłumaczeniem, iż za niepowodzenie odpowiada jedynie brak kadr, brak zainteresowania ze strony dobrze przygotowanych specjalistów zajmujących się środkami unijnymi, brak zainteresowania kiepskimi posadami w urzędzie, kiepsko płatnymi posadami w urzędzie. Trudno bowiem założyć, że urzędy innych miast, w tym takich jak Ostrołęka, Rzeszów czy Rybnik, wypłacają swoim urzędnikom, swoim pracownikom kwoty nieosiągalne dla naszego magistratu. Wniosek jest smutny, bo wynika z tego rankingu, że naszemu miastu nie udało się stworzyć zespołu ludzi zdolnych do tworzenia projektów wartościowych, konkurencyjnych, interesujących, na tyle interesujących, aby przebijały się w gąszczu innych projektów. A pamiętać należy, że w tegorocznym budżecie zostały zabezpieczone środki na dodatkowe etaty, na wzrost zatrudnienia w Urzędzie Miasta, który przynajmniej teoretycznie powinien przynieść w przyszłości zmianę obecnego stanu rzeczy. Nie pozostaje nic innego, jak zaapelować do pana prezydenta, który jest przecież jedyną osobą, która w naszym mieście ma realną władzę i decyduje o losie i urzędu, i urzędników, o skupienie szczególnej uwagi na tym właśnie problemie. Niestety inni depczą nam po piętach. Mam nadzieję, że dzięki działaniom pana prezydenta i urzędu przyszłoroczny ranking Rzeczpospolitej dotyczący wykorzystania środków unijnych pozytywnie nas zaskoczy znacznym awansem Poznania w klasyfikacji wykorzystania środków unijnych. A każde sprzyjające temu działanie uzyska wsparcie zarówno moje, jak i, takie mam przekonanie, wszystkich radnych. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Kolejne oświadczenie, pan radny Michał Grześ.
Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, na Święto Miasta wysłuchaliśmy dwa identyczne przemówienia Pana Prezydenta i Pana Przewodniczącego Rady, w których byliśmy jako radni pouczani, jak mamy się zachować. To znaczy, mamy głosować tak, jak życzy sobie Pan Prezydent. W przeciwnym wypadku jesteśmy radnymi nieodpowiedzialnymi. Ja mam trochę inne zdanie, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący Rady. Uważam, że prawdziwa praca dla dobra miasta to jest partnerstwo. Partnerstwo tych, których wybrali mieszkańcy i tego, którego wybrali mieszkańcy. I tylko poprzez partnerstwo, wspólne wypracowywanie właściwych rozwiązań dla miasta, możemy coś dla naszego miasta zrobić. Jeżeli ma być to dyktatura, to wówczas niestety nie jest to właściwa droga. Oczywiście, dlaczego zabieram głos? Jak Państwo pamiętacie, przy budżecie sławetny mail, który wskazywał, jak mają zachowywać się urzędnicy w stosunku do naszych poprawek, często zgłoszonych po konsultacjach z tymi urzędnikami i popieranymi przez tych urzędników. Oczywiście urzędnicy dostali rozkaz bycia przeciwko, tłumaczenia, że są to złe poprawki. Ale to jeszcze mnie nie wzruszyło tak, żebym zabrał dzisiaj głos. Dostałem pismo od jednej z mieszkanek dotyczące ostatniej sesji, na której zlikwidowaliśmy szkołę przy Jawornickiej. Jaki był główny argument do likwidacji szkoły przy Jawornickiej? Nie ma dzieci, nie ma uczniów. Myślę, że Państwo pamiętacie, jak tutaj w imieniu prezydenta pan dyrektor Mróz nam tłumaczy, po prostu nabór się nie udał. A dlaczego się nie udał? Ponieważ w systemie komputerowym zgłoszono 3 klasy, ale nabór do klasy jednej po tej liczbie już system nie przyjmował uczniów. Do jednej klasy 17, do drugiej klasy 0 uczniów i do trzeciej 18. Oczywiście, jeżeli zgłosiło się do jednej klasy 17 uczniów, do jednej 0, a do trzeciej 18, no to rzeczywiście dzieci jest za mało. Tylko, że problem jest, ilu naprawdę zgłosiło się do tej szkoły, ponieważ system pracuje tak, że jeżeli jest górna granica 17 uczniów, to każdy następny jest odrzucany. Czyli mogło się zgłosić nawet parę tysięcy uczniów, ale i tak system wykaże, że zgłosiło się 17. Mam list matki dziecka, które się do tej szkoły nie dostało i próbowała interweniować. Dostała odmowę. A oto co powiedział pan dyrektor Grupka. Otrzymał telefonicznie kategoryczny zakaz przyjęcia kogokolwiek poza systemem. Przepraszam bardzo, jeżeli mamy tak, panie prezydencie, pracować i mamy tak podejmować uchwały, to ja z tego miejsca protestuję. Oczywiście, list jest podpisany, jest adres pani, być może jest tu jakiś błąd, ale wzywam pana prezydenta do wyjaśnienia tej sprawy, a jeśli w sierpniu na następnej sesji ta sprawa, do tej sesji nie dostanę wyjaśnienia, składam oczywiście projekt uchwały do komisji rewizyjnej i zbadania tej sprawy, bo ja mogę głosować, panie prezydencie, i my możemy się nie zgadzać, ale nie pamiętam, żebym posunął się do wprowadzania w błąd radnych czy pana prezydenta. Mogło to wynikać z mojej niewiedzy, ale to już nie jest niewiedza. To jest celowe działanie, jeżeli jest to prawda. I dlatego w pana prezydenta interesie, żeby pan prezydent zachował wizerunek człowieka, który chce z nami rozmawiać, traktuje nas po partnersku, traktuje nas poważnie, jest wyjaśnienie tej sprawy. Czy Rada Miasta została wprowadzona w błąd, czy już od uchwały wyrażającej wolę likwidacji tej szkoły były prowadzone działania, żeby doprowadzić do jej likwidacji, łącznie z prowadzeniem radnych w błąd, czy jest to tylko niezrozumienie zasad przez osobę, która pisze to pismo. Ale śmiem twierdzić, że niestety tak było. I panie prezydencie, to nie jest partnerstwo, to jest dyktatura, a ja jestem przeciwny dyktaturze w mieście Poznaniu.
Dziękuję. To były wszystkie oświadczenia zgłoszone do wygłoszenia na dzisiejszej sesji. Zamykam zatem punkt 3 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 4. Interpelacje i zapytania. Do dnia dzisiejszego, do tej chwili wpłynęły następujące interpelacje. Interpelacja pana radnego Macieja Przybylaka w sprawie skargi Kancelarii Prawnej do dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych na działalność jednego z prawników tej jednostki miejskiej. Pan radny chce wygłosić tę interpelację? Pan radny nie będzie wygłaszał. Odpowiedź na piśmie oczywiście. Interpelacja pana radnego Norberta Napieraja w sprawie celów, efektów oraz kosztów podróży zagranicznych radnych prezydenta, zastępców prezydenta oraz członków prezydium rady. Czy pan radny na piśmie, tak? Tylko. Pan radny nie będzie wygłaszał swojej interpelacji. I interpelacja pana radnego Dominika Herberholca w sprawie definicji małego domu wielorodzinnego. Pan radny będzie wygłaszał? Nie, również odpowiedź na piśmie poprosimy o udzielenie. A zatem przystępujemy do punktów zapytania, do części zapytań. Proszę o zgłaszanie się państwa w tym punkcie. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie. Ja mam pytanie dotyczące dyskusji, która teraz się toczy w związku z niebawem zostanie uruchomiona nowa trasa na rataje tramwajowa i dwie linie tramwajowe, piątka i trzynastka, będą puszczone przez MPK przez nową trasę, przez most Świętego Rocha. Ale część mieszkańców Rataj, chodzi tutaj Dolny Taras i osiedla Piastowskiego, no, zostanie pozbawiona tego dojazdu centrum, który ma obecnie. Między innymi chodzi tutaj o przystanek przy ulicy Serafitek. I trwa dyskusja, wiem, że MPK zastanawia się nad tym, żeby skierować tą trasą tramwaj linii numer 3. I w związku z powyższym chciałbym się uprzejmie zapytać, na jakim jest to jakby etapie. No sam stoję na stanowisku, że pozbawianie tutaj tej części Rataj, tych mieszkańców bez tego bezpośredniego dojazdu do centrum przez most Królowej Jadwigi, następnie Strzelecką w kierunku Kupca, w kierunku Starego Rynku, byłoby niecelowe i znacznie utrudniłoby komunikację mieszkańcom, którzy dzisiaj na przykład dojeżdżają do Ronda Rataj autobusem i od razu mają dogodne miejsce i dogodną przesiadkę na tramwaj. W związku z powyższym chciałbym się zapytać, jak to wygląda w przypadku linii numer 3, na jakim to jest etapie i czy to faktycznie będzie uruchomione. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj.
Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Dwa krótkie pytania. Jedno dotyczy ekranu akustycznego na ulicy Kurlandzkiej. Ja kilka miesięcy temu już pytałem o możliwość zainstalowania takiego ekranu na wysokości osiedla Czecha. Wtedy otrzymałem informację, że konieczne jest wykonanie mapy akustycznej najpierw. Ja rozumiem, że ta mapa jest już wykonana, więc ponawiam swoje pytanie, czy istnieje możliwość zainstalowania jakiejś ochrony akustycznej rozdzielającej osiedle Czecha od ulicy Kurlandzkiej. I drugie pytanie, panie prezydencie. Artykuł 20 ustęp 1a ustawy samorządowej mówi, że Rada może rozszerzyć porządek obrad bezwzględną większością głosów. Pan prezydent dzisiaj wspomniał o niezgłoszeniu sprzeciwu. Ja przyznam szczerze, że nie znalazłem w ustawie samorządowej przepisu mówiącego o sprzeciwie pana prezydenta do rozszerzenia porządku obrad, więc jeżeli pan prezydent byłby łaskaw wskazać taki przepis, na podstawie którego ewentualny sprzeciw może być zgłoszony. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana radnego Choligowskiego.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam trzy krótkie pytania. Pierwsze pytanie, ponieważ jest prowadzona ogólnopolska
Szanowni Państwo, jedno krótkie zapytanie. Nie tak dawno został wykonany kompleksowy remont budynku przy Placu Kolegiackim. Myślę tu o budynku, w którym mieszczą się przychodnie lekarskie i delikatnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że pieniądze zostały wyrzucone w błoto. Niestety ta odnowiona kamienica od dłuższego czasu zanieczyszczona jest przez odchody gołębi. Aż przykro patrzeć, gdy odnowiona kamienica i parapety za oknami toną w takich odchodach. I mam też pytanie, dlaczego robiąc remont nie pomyślano o podobnych zabezpieczeniach, które są w Urzędzie Miasta, a więc o kolcach, które zamontowane są na parapetach i kiedy Zarząd Komunalny Zasobów Lokalowych, właściciel tej kamienicy, poradzi sobie z tym problemem. Przy okazji też chciałbym zwrócić Straży Miejskiej uwagę, że w okolicach właśnie tej kamienicy w sąsiedztwie kiosków panuje bardzo duży bałagan, często są tam porozrzucane papiery i jakieś kartony. Warto tam od czasu do czasu spojrzeć. W tej chwili jest porządek, ale bardzo często jest tam bałagan, to przy okazji. Natomiast ja, wracając do sprawy kamienicy, kiedy Zarząd Komunalny Zasobów Lokalowych wreszcie poradzi sobie z tym problemem? Dziękuję.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, Wysoka Rado, dwa pytania. Pierwsze dotyczy rowerzystów w Poznaniu. W Poznaniu mamy już nie najgorzej rozbudowaną sieć rowerową. Sam jeżdżę w weekendy rowerami po mieście i widzę, że tych ścieżek przybywa i przyjmuję to z radością. Niemniej jednak w tej chwili wydaje mi się, że mamy do czynienia z innym problemem, że ścieżek jest wprawdzie dużo, natomiast ich oznakowanie jest nie najlepsze. Często rowerzyści błądzą, nie do końca wiedzą, jak ścieżką rowerową dojechać w dane miejsce. Jadą w związku z tym bądź to chodnikiem, bądź to ulicą, pomimo tego, że zgodnie na przykład z mapą Poznania powinna tam prowadzić ścieżka rowerowa, ale nie do końca wiadomo, którędy ona biegnie. Myślę, że warto byłoby, i to jest pytanie do pana prezydenta, czy pan prezydent myśli o takim rozwiązaniu, aby wzorem miast zachodnich, a także niektórych miast polskich, wprowadzić takie drogowskazy dla rowerzystów, ile kilometrów jest do danego celu i jak drogą rowerową można do tego celu dotrzeć. Ta sieć jest już w tej chwili tak urządzona, że do niektórych celów, tak jak na przykład Góra Moraska, czy też Jezioro Maltańskie, czy też Jezioro Swarzęckie, no można już dotrzeć w zasadzie z centrum, spod Urzędu Miasta, jadąc tylko i wyłącznie drogą rowerową. W związku z tym takie drogowskazy myślę, że miałyby sens i byłyby pomocne dla rowerzystów. Dlatego pytanie, czy pan prezydent rozważa możliwość zainstalowania takich znaków ułatwiających poruszanie się rowerzystów po mieście. Drugie pytanie, szanowni państwo, przyjmuję do wiadomości to, że większość radnych nie miała ochoty zapoznać się z informacją na temat stanu w placówkach służby zdrowia. Ja jednak uważam, że powinniśmy się, ja wewnętrznie czuję taką potrzebę poznania stanu faktycznego, jak jest w tej chwili w miejskich jednostkach zdrowotnych stan pacjentów, jak są oni leczeni, czy nie ma... Dziękuję. Jak jest, czy nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia tychże pacjentów, a także jakie środki zaradcze podejmują służby, ewentualnie miejskie, aby ten problem bardzo istotny, zgłaszany od wielu mieszkańców Poznania, starać się jakoś rozwiązać, bo złagodzić te negatywne konsekwencje strajku lekarzy i pielęgniarek. W związku z tym pytanie do pana prezydenta właśnie, jakie działania podejmują służby miejskie, aby złagodzić te konsekwencje strajku, a także jakie ilości pacjentów w tej chwili dotyczy problem, jaka to jest skala problemu. Dziękuję bardzo.
Pani radna Lidia Duziak, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, ale też myślę prośba. Chodzi mi o przejście dla pieszych między Kupcem a ulicą Szkolną w miejscu, gdzie w tej chwili jest remont torowiska. Chciałabym się zwrócić do pana prezydenta i prosić, czy by nie można było dodać tam drugiej nitki dla przejścia dla pieszych, bo w tej chwili tam są, straszne jest to przejście. Wczoraj szli ludzie z rowerami, to z obydwu stron była po prostu blokada, kolejka stała ludzi, żeby przejść. Przychodzi matka z dzieckiem, z wózkiem również, nie można w dwie strony się przemieszczać. Dlatego jest prośba, żeby drugi taki, w drugą stronę jakby taką nitkę otworzyć. Myślę, że to nie będzie problem. Drugie pytanie moje dotyczy, chciałabym skierować do pana prezydenta Grobelnego, a mianowicie chciałabym zapytać pana prezydenta, jakie jest pana zdanie na temat konfliktu, jaki w tej chwili jest wokół Muzeum Archeologicznego. Właściwie wszystko wiemy tylko z gazet, dotychczas o tym nie mówiliśmy, przynajmniej tutaj na sesji. Wiemy, że jest konflikt między panem prezydentem Frankiewiczem a zespołem z muzeum i chciałabym wiedzieć, jakie jest zdanie pana prezydenta i jak ten konflikt można by ewentualnie rozwiązać i zażegnać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Dominik Herberholz.
Mam następujące pytania. Pierwsza kwestia dotyczy Rady Osiedla Podolany, które, że tak powiem, kwotę 15 tysięcy złotych, które otrzymało z budżetu miasta, przekazało Zarządowi Dróg Miejskich na budowę spowalniacza przy ulicy Omańkowskiej. Niestety do dnia dzisiejszego żadna inwestycja nie została wykonana. Mam pytanie, kiedy ewentualnie Rada Osiedla może liczyć na realizację tej inwestycji? I druga kwestia dotyczy skrzyżowania, właściwie ronda na skrzyżowaniu ulicy Strzeszyńskiej i Omańkowskiej. To rondo ma tą wadę, że niestety nie wyhamowuje ruchu i sam byłem świadkiem tego, jak często kierowcy przejeżdżają tam przez to rondo z dużą prędkością, po prostu fizycznie przecinając to rondo. I tylko należy czekać, kiedy w końcu ktoś, że tak powiem, padnie ofiarą tych kierowców. Moje pytanie jest takie, czy Zarząd Dróg Miejskich planuje modernizację tego ronda, tak aby uniknąć ewentualnych tragedii w przyszłości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie Przewodniczący, z Rado dwa pytania. Pierwsze, bardziej szczegółowe, dotyczy przejścia dla pieszych na ogrodach między pętlą tramwajową a autobusową. Mieszkańcy skarżą się, że trzeba na zielone światło czekać około 4-5 minut. Pytanie do pana dyrektora ZDM-u, czy jest to prawda, ewentualnie czym to jest spowodowane. Także pytanie natury komunikacyjnej. Mieszkańcy Smochowic skarżą się na znaczne wydłużenie podróży między samymi Smochowicami a ogrodami. Dostałem tutaj sygnały, że kiedyś podróż autobusem komunikacji miejskiej zajmowała 8 minut, w tej chwili jest to 20-25 minut. Czy jest to konieczne, czy jest to związane z jakimiś utrudnieniami akurat teraz w ruchu? Takie pytanie. Drugie pytanie dotyczy planów starych już, bo od kilku lat trwa walka o realizację tego pomysłu, mianowicie pomysłu budowy skateparku pod wiaduktem trasy katowickiej. Rozmawiałem z grupą młodych, takich entuzjazmowanych młodych ludzi, którzy bardzo mocno się kiedyś w ten projekt zaangażowali. Czy miasto podejmie ten problem, czy ten projekt, czy rozważa możliwość jego realizacji, ewentualnie jeżeli tak, to kiedy? Dziękuję bardzo.
Pani radna Magdalena Pałuszek, bardzo proszę.
Panie prezydencie, zgodnie z obietnicą, co 3 miesiące obiecałam, będę się pytała o ulicę Szarotkową. W związku z czym mam uprzejme zapytanie do pana prezydenta i do pana dyrektora. Na jakim etapie dzisiejsze są prace? Czy posunęły się negocjacje w sprawie wykupu niezbędnych nieruchomości w celu realizacji obiecanego zgodnie z 15-letnim planem budowy dróg lokalnych 2/3 odcinka ulicy Szarotkowej? I drugie pytanie też do pana dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Czysto ciekawa jestem, kto przełącza światła, to jest na pewno zintegrowane ze strażą pożarną na ulicy Grunwaldzkiej, bo właśnie doświadczenia jadąc tutaj na sesję, wyjazd samochodów straży pożarnej wyjechały, ale później wszyscy staliśmy łącznie z policją przez 10 minut, bo się nie przełączyły na zielone, więc czy to jest zintegrowane ze Zarządem Dróg Miejskich, czy straż pożarna sama ma możliwość włączania czerwonego światła przy wyjeździe ze straży pożarnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Były to wszystkie pytania, które Państwo chcieli w dniu dzisiejszym zadać, a zatem zamykam punkt 4 interpelacje i zapytania. Zgodnie z porządkiem obrad odpowiedzi na te zapytania będą udzielane o godzinie 13. Natomiast możemy przystąpić w tej chwili do realizacji kolejnego punktu. Porządku obrad jest to punkt 3. Projekt uchwały PU 170/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park nad Wartą w Poznaniu. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Krzysztof Cezar. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, chciałbym dzisiaj przedstawić projekt o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który nazwaliśmy roboczo Park nad Wartą. Plan opracowywany jest na wniosek Rady Osiedla, która zaniepokojona zjawiskami, które występują na innych osiedlach, gdzie na terenach pierwotnie przeznaczonych na tereny rekreacyjne w dniu dzisiejszym występuje zagrożenie wykorzystania tych terenów w inny sposób. Przed chwilą widzieliście Państwo lokalizację tego terenu na mapie miasta. Linie czerwone pokazują granice opracowania. Jest to z jednej strony od południa, jest to trasa ulica Hetmańska, od północy Krzywoustego, łącznie z fragmentem ulicy, ponieważ potrzebne tam będzie rozwiązanie połączenia komunikacyjnego z ulicą, która znajduje się po północnej stronie ulicy Krzywoustego, ulica o roboczej nazwie Przystań. Granica od strony rzeki Warty pokrywa się z granicą opracowywanego już planu miejscowego. Jak Państwo widzicie, tym niebieskim kolorem zaznaczony jest teren planu, o którym dzisiaj mówimy. Żółtymi kolorami oznaczone są granice, obszary planów, dla których plany są, obszary terenów, dla którego plany są opracowywane, i te ciemne kolory to są plany przez Wysoką Radę uchwalone. Na tym terenie w dniu dzisiejszym występują przystanie. To jeszcze zdjęcie lotnicze pokazujące ten obszar. Od północy występują przystanie klubów sportowych, komisariat Policji Wodnej, a w części południowej występuje ośrodek POSIR-u, który wymaga remontu i udostępnienia go do użytkowania. Na całym obszarze proponujemy zakaz zabudowy z pozostawieniem oczywiście tych obiektów, które są i z możliwością ich modernizacji i remontowania. Założenia, o których mówię, zgodne są zarówno ze studium, które obowiązuje dzisiaj, jak i również z zamierzeniami, które zostały zapisane w projekcie studium. Uważamy, że podjęcie prac nad tym planem jest konieczne przede wszystkim ze względu na to, aby ten teren zabezpieczyć przed jakimikolwiek zakusami zabudowy. Jeżeli można, poproszę jeszcze mapę własności. Tak wygląda mapa własności, tak więc uważamy, że jest teren dość jednorodny, powinien być łatwy w opracowaniu. O ile mamy wiedzę, żadne postępowania zwrotowe na tym terenie też nie następują, także nie powinno być problemów z zabezpieczeniem zgodnie z życzeniami Rady Osiedla, z zabezpieczeniem tego terenu pod cele rekreacyjne. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 9 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby wypowiedzieć się? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Bardzo dziękuję. Cieszę się, że ten punkt jest dzisiaj na sesji. Chciałem tylko się zapytać pana dyrektora Cezara orientacyjnie. Podkreślam orientacyjnie, bo zdaję sobie z tego sprawę, że pan dyrektor nie może takiej wiążącej odpowiedzi udzielić. Kiedy ten plan mógł być uchwalony? W przyszłym roku? Dziękuję.
Panie dyrektorze, proszę o odpowiedź.
No ja jedynie mogę się posługiwać jakimiś doświadczeniami i tylko powiem, że plan dla obszaru targów, gdzie był jeden właściciel, nie mieliśmy żadnych problemów, jeżeli chodzi o rozwiązania. Procedura trwała równy rok od momentu wywołania do uchwalenia. Zakładając tutaj, tak jak mówiłem, te stosunki własnościowe, które występują, że nie nastąpią żadne zmiany, no to również około roku prace powinny trwać, bo tak jak już nieraz mówiłem, nasze prace projektowe trwają proporcjonalnie najkrócej z tego całego czasu, który poświęca się na procedurę planowania przestrzennego. Ale myślę, że około roku do 15 miesięcy powinno starczyć.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, więc jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie. A ponieważ nie zgłoszono żadnych propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 170/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park nad Wartą w Poznaniu. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o oddawanie głosu. Podobnie, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się, kto nie bierze udziału w głosowaniu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Zamykam głosowanie i proszę o wynik. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję panie dyrektorze. Zamykam punkt 5 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 6. Projekt uchwały PU 181/07 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2007. Projekt przedstawi pani skarbnik Barbara Sajnaj.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta Miasta przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok wraz z autopoprawką. Zmiany zawarte w projekcie uchwały były Państwu szczegółowo prezentowane na posiedzeniach komisji merytorycznych, dlatego nie będę już ich Państwu prezentowała szczegółowo w dniu dzisiejszym. Ograniczę się natomiast do szczegółowego przedstawienia Państwu zmian zawartych w autopoprawce, której treść została Państwu doręczona w dniu dzisiejszym, a ja oryginalny egzemplarz dostarczyłam w tym momencie Panu Przewodniczącemu dzisiejszych obrad. Jeżeli chodzi o projekt uchwały, warto tutaj wspomnieć, że największa zmiana, zasadnicza zmiana dotyczy zwiększenia o ponad 36 milionów 645 tysięcy środków dla MPK. Tutaj proponujemy Państwu zmianę opisu tej kwoty zawartej w uzasadnieniu na stronie 77. Aktualnie opis tej kwoty brzmi, że przeznaczona jest ona na zwiększenie środków przeznaczonych na refundację MPK spółki ZOO wpływów ze sprzedaży biletów z tytułu ulg na przejazdy miejską komunikacją zbiorową. Proponujemy w miejsce tego zapisu umieścić zapis, że kwota ta przeznaczona jest na zwiększenie środków przeznaczonych na dopłatę za usługi przewozowe świadczone przez MPK. Inna zmiana, która zwraca uwagę w tym projekcie, to zmniejszenie w 2007 roku o 8 milionów złotych planu środków na budowę oddziału szpitala zakaźnego przy ulicy Szwajcarskiej. Realizacja tego zadania zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem planowana jest na okres 20 miesięcy i ta kwota zostanie odpowiednio wydana w latach 2008-2009. Jeżeli Państwo spojrzycie do załącznika limitu wydatków, zauważycie, że została ona rozpisana równo po 4 tysiące na lata 2008 i 2009. Jeżeli chodzi o autopoprawkę po złożeniu projektu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok, na adres urzędu wpłynęły pisma Ministerstwa Finansów zawiadamiające o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta z przeznaczeniem na remonty bieżące w placówkach oświatowych. Łącznie na ten cel miasto otrzyma 246 176 zł. W ramach tej kwoty będą realizowane dodatkowe remonty w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących. Przyjęcie tej autopoprawki w tym momencie umożliwi realizację prac jeszcze w miesiącach wakacyjnych. Inna zmiana zawarta w autopoprawce dotyczy przeniesienia kwoty 230 tysięcy zapisanej w dziale 710 na zadanie rewitalizacja obszarów miejskich oraz trakt królewsko-cesarski. Tą kwotę przenosimy do działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Pozostała działalność również na zadanie rewitalizacji obszarów miejskich oraz trakt królewsko-cesarski, a kwota ta zostanie przeznaczona na realizację imprezy edukacyjno-artystycznej Dni Grodu Przemysła w związku z przypadającymi w 2007 roku 750. rocznicą śmierci Przemysła I oraz 750. rocznicą urodzin Przemysła II. Ponadto w przedłożonej Państwu autopoprawce prezydent uwzględnił wniosek Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki i zwiększył o 30 tysięcy środki w dziale 750 z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport oraz o 75 tysięcy zwiększył środki w dziale 921 Kultura Fizyczna i Sport z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. W drodze autopoprawki dokonujemy również zmiany zadania, mianowicie zadanie KF POSIR przez 21 w brzmieniu budowa sztucznego lodowiska w Parku Kasprowicza otrzymuje brzmienie budowa sztucznego lodowiska. Zmiany zawarte w projekcie uchwały skutkują zwiększeniem deficytu miasta o kwotę 20 809 385 zł. Ten zwiększony deficyt prezydent proponuje sfinansować przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Szczegółowo rozpisaliśmy Państwu na stronie 53. W drodze tej zmiany ulega również zmniejszeniu stan rezerw. O 42 tysiące zmniejszamy rezerwę celową na wspieranie inicjatyw pracowniczych. O 185 tysięcy zmniejszamy rezerwę celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych. I o 105 tysięcy zmniejszamy rezerwę ogólną. To 105 tysięcy służy na sfinansowanie wydatków, które prezydent zwiększył na wniosek Komisji Kultury i Turystyki. W imieniu prezydenta proszę Wysoką Radę o przyjęcie zmian zaproponowanych w budżecie na 2007 rok. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przedstawię Państwu opinię komisji, które opiniowały projekt zmiany budżetu. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej w zakresie swojej działalności zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Oświaty i Wychowania, opinia pozytywna, 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia, opinia pozytywna, 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji, 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Również podkreślając, że jest to w zakresie działania komisji, a dotyczyło to tylko jednego zadania, odbudowy czterech zadań stawów w Dębinie. Komisja Kultury i Nauki, opinia pozytywna, 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odstąpiła od opiniowania projektu uchwały, ponieważ zmiany w budżecie nie dotyczą merytorycznego zakresu komisji i takie stanowisko komisja podjęła w głosowaniu 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt pozytywnie, 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś z Państwa radnych chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Przemysław Foligowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, choć tak naprawdę chciałbym zwrócić się do pana prezydenta Grobelnego, którego tutaj nie ma. Szanowni Państwo, Panie, Panowie Radni. Przyznam szczerze, w swoim wystąpieniu klubowym chcę się odnieść tylko do jednej zmiany, która jest w tym projekcie ujęta. Oczywiście chodzi mi o tę zmianę, która służy uzupełnieniu środków na MPK. Skutkowi braku zmiany taryf MPK. To Pan Prezydent Ryszard Grobelny jest ekonomistą, co często podkreśla i dlatego wręcz dziwne wydaje się, że w ten sposób skonstruował budżet miasta, który przedstawił radnym kilka miesięcy temu do uchwalenia. Bo pan prezydent tak naprawdę zgodził się na ukrycie przed nami również niedoboru środków na poznańskie MPK. Bo jak inaczej to wytłumaczyć, że nie zabezpieczył wystarczających środków? Przedstawiając projekt budżetu, pan prezydent znał obowiązujące stawki opłat, obowiązujące taryfy MPK. To była jedyna wartość stała, którą musiał wziąć pod uwagę. Żadnej innej taryfy wówczas nie było, ponieważ ta kwota nie wystarczała, o czym pan prezydent wiedział, zapisał w budżecie miasta środki mające ten niedobór zaspokoić i zapisał środki niewystarczające. Albo zrobił to świadomie, no bo innym rozwiązaniem jest, że zrobił to z niewiedzy. Ja zakładam, Klub Prawa i Sprawiedliwości zakłada, że pan prezydent wiedział, że te środki były niewystarczające, Tym bardziej, że minęło od tego momentu raptem kilka miesięcy, a sam projekt zmiany taryf wpłynął już 2 miesiące temu. Pan prezydent wiedział, że pieniędzy, które zabezpieczył w budżecie, plus te, które MPK pozyskuje z obowiązujących taryf, nie wystarczy na pokrycie funkcjonowania MPK. A tak naprawdę pan prezydent powinien był zabezpieczyć w budżecie środki, które przy obowiązujących taryfach wystarczyłyby na pokrycie tego niedoboru. Wtedy po ewentualnej podwyżce, którą uchwaliliby radni, miałby środki niewykorzystane, które mógłby przeznaczyć na inne cele. Lub powinien był w momencie, w którym uchwalaliśmy budżet, powiedzieć nam, że środków jest za mało i musimy mieć świadomość, że będzie podwyżka taryf i się na to godzimy, albo jeżeli się na to nie godzimy, to powinniśmy być może naszą poprawką znaleźć środki w budżecie, aby tych podwyżek uniknąć. Pan prezydent tego nie zrobił, bo te pieniądze, których brakuje, panu prezydentowi potrzebne były na inwestycje, na pokazanie, jak dobrze skroił budżet w momencie, kiedy go przedstawiał. Pan prezydent po prostu założył, nawet nas nie informując, że radni podwyżki uchwalą i sprawa zostanie rozwiązana. Pan prezydent był tak pewien, że nawet nie podjął z nami szczerej dyskusji. Sugerował później, że to radni winni byli zabiegać o informacje, bo pan prezydent był do dyspozycji. A tymczasem to pan prezydent popełnił grzech zaniechania, nie przygotował gruntu pod rozwiązanie tego problemu. Po prostu w logice pana prezydenta radni musieli to przegłosować. Przepraszam za kolokwialne porównanie, ale w pewnym sensie odbyło się to w taki sposób, jak gdybym ja miał 100 zł w kieszeni, zamówił sobie rower za 200, zakładając, że na przykład któryś z kolegów pożyczy mi te brakujące 100 zł, ale nawet mu o tym nie powiedziałem. Niestety taka jest prawda. Pan prezydent nie powiedział nam tego. Założył, że radni nie odmówią jego propozycji. I był to w moim przekonaniu i przekonaniu koleżanki i kolegów z mojego klubu dowód na instrumentalny sposób traktowania rady i radnych jako maszynki do przegłosowywania pomysłów pana prezydenta. My wiemy, że rada ma niewielkie kompetencje, ale również pochodzimy z wyborów. Ustawodawca nas nie zlikwidował póki co, choć ograniczył nasze kompetencje i dlatego pan prezydent dziś i w przyszłości winien jest nam pewnego szacunku, a szacunek to również partnerskie, uczciwe traktowanie i uczciwe stawianie spraw od samego początku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń klubowych. Jest pan Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, ponieważ mamy do czynienia ze zmianą budżetu, w związku z tym, jak to zazwyczaj bywa, pojawiają się wystąpienia klubowe i dlatego w imieniu klubu Lewicy i Demokratów chciałbym kilka uwag Państwu przekazać. Uwaga pierwsza to, że mamy dzisiaj do czynienia ze zmianą budżetu wynikającą w głównej mierze z decyzji Rady Miasta Poznania o niepodwyższaniu cen biletów za przejazdy komunikacją publiczną. No i rzecz jasna, skoro, jak to przed chwileczką pan przewodniczący klubu PiS mówił, w budżecie miasta nie przewidziano takiej sytuacji, to konsekwentnie teraz mamy do czynienia z koniecznością podjęcia tej decyzji. Ponieważ klub radnych Lewicy i Demokratów jednoznacznie opowiedział się przeciwko tak wysokiej podwyżce cen biletów komunikacji miejskiej. W związku z tym, w sposób oczywisty, musimy odpowiedzieć na konsekwencje tej sytuacji. Konsekwencją jest zmiana budżetu i rzecz jasna, skoro byliśmy przeciwko podnoszeniu cen biletów za przejazdy tramwajami i autobusami, to rzecz jasna jesteśmy za tym, by zabezpieczyć należyte funkcjonowanie miejskiego przewoźnika komunalnego i opowiemy się za tą zmianą. Ale nie do końca satysfakcjonuje nas poszukiwanie rozwiązania w takiej proporcji znalezienia środków w budżecie i zwiększenia deficytu budżetowego. Proszę bowiem zauważyć, że po dosyć pospiesznej analizie udało się znaleźć 8 milionów złotych, nie w postaci zwiększenia deficytu budżetowego, ale przeanalizowania inwestycji, ich rozkładu czasowego. Biorąc pod uwagę doświadczenia z lat poprzednich, wydaje się, że gdyby ta analiza dotyczyła wszystkich dziedzin inwestowania miasta, wówczas z całą pewnością mielibyśmy do czynienia z sytuacją na ten rok kalendarzowy taką, że deficytu budżetowego nie należałoby zwiększać. Oczywiście dzisiaj, kiedy nie mamy pewności, to zwiększenie rachunkowe jest niezbędne. Ja jestem przekonany, że w ostatecznym rachunku pod koniec roku budżetowego okaże się, że pewne przesunięcia terminów oddawania inwestycji do użytku sprawią, że nie będzie potrzeby zaciągnięcia kredytu na pokrycie tych kosztów związanych z MPK. Chciałbym prosić pana prezydenta w imieniu klubu, by zechciał przedstawić analizę stanu inwestycji miejskich i przedłożyć we wrześniu informację, na ile ta prognoza, którą przed chwileczką sformułowałem, jest realna. Ten rok zatem, w związku z wcześniejszą decyzją Wysokiej Rady, przynosi nam pewien kłopot, ale dla budżetu miasta niedecydujący. Sprawą trudniejszą są lata następne, pogodzenie rozmachu inwestycyjnego i utrzymanie poziomu kosztów życia w mieście na rozsądnym poziomie, ale to pewnie będzie przedmiotem naszych debat, dyskusji przy uchwalaniu nowego budżetu miasta. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo. Pan radny Ryszard Śliwa, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja bym chciał się odnieść w imieniu klubu jednocześnie swoim do jednej poprawki, poprawki dotyczącej dofinansowania klubu sportowego Warta. Ja myślę, że czas najwyższy, żeby stworzyć sztywny regulamin mówiący o dofinansowaniu klubów, dyscyplin, który nie pozwoli albo utrudni tego typu procedury, jakie ma miejsce w tej chwili. Ponieważ są w pewnych sytuacjach duże naciski, tak w przypadku Warty, tak wcześniej w przypadku drużyny koszykówki. No nie może być takiej sytuacji, że de facto jest to na was wymuszane, miasto musi, miasto powinno, są angażowani dziennikarze. Nie może tak być. Ja cenię sport, ja to zawsze będę popierał, ale nie takie formy. W związku z tym prośba taka, żeby Wydział Kultury Fizycznej we współpracy z Komisją Kultury Fizycznej stworzył taki regulamin, który wreszcie te sprawy uporządkuje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wystąpienia klubowe. Pani skarbnik Barbara Sajnaj, bardzo proszę, bo otwieramy za chwileczkę debatę indywidualną, tak?
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, trudno do końca zgodzić mi się jest z wystąpieniem pana Poligockiego, ponieważ w trakcie prezentowania Państwu projektu budżetu na 2007 rok, zarówno na komisjach merytorycznych, jak i na Radzie Miasta, mówiłam Państwu o zagrożeniach dla budżetu na rok 2007 i wtedy wskazywałam, że jednym z zagrożeń dla budżetu miasta skutkującym wzrostem deficytu jest niepodjęcie na kwotę około 30 milionów jest niepodjęcie przez Państwa uchwały w sprawie podwyższenia cen biletów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram debatę indywidualną. Jako pierwszy pan radny Michał Grześ.
Dwie sprawy króciutko, żeby nie przedłużać. Dzisiaj jest artykuł w Głosie Wielkopolskim na temat potrzeb palmiarni i właśnie tej sławetnej rośliny. Ubolewam nad tym, że w kolejnej poprawce pan prezydent tego nie zauważył. Dyrekcja palmiarni no, kombinuje jak może, ale pewno nie uda się tej szlachetnej rośliny zakupić. Proszę przeczytać jaka ta roślina jest szlachetna i jak bardzo dla palmiarni potrzebna. No szkoda, że nadal radni nie są przekonani do tego zakupu. To jest pierwsza sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę. Druga sprawa, to, co powiedział pan radny Śliwa. Ja myślę, że tutaj korzystając z tej okazji, że potrzeba jest w ogóle wypracowania mechanizmu finansowania sportu w Poznaniu. Ja myślę, że to wstyd, żebyśmy mieli jako Poznań jeden medal złoty olimpijski, i który pojechał do Wrocławia, bo zawodnik, który zdobył, przeprowadził się do Wrocławia, więc nie wiem, czy my mamy ten medal olimpijski, czy już go nie mamy. Natomiast myślę, że rzeczywiście można zastanowić się nad programem pod tytułem na przykład Złoty Medal Olimpijski dla Poznania i rzeczywiście sensowna praca z młodzieżą, a potem dalsze kształcenie sportowe. To polecam Komisji Sportu. Być może będę musiał się do niej zapisać, żeby rzeczywiście przypilnować to. I to jest taka druga sprawa. I to wszystko. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Poparcie poprawki do budżetu w moim przekonaniu jest czystą konsekwencją głosowania nad odrzuceniem propozycji podwyżki cen biletów MPK i mam nadzieję, że radni dzisiaj zachowają się tutaj konsekwentnie i rozsądnie, ale moje pytanie i wątpliwość dotyczy jednej kwestii. Otóż 2 tygodnie temu na tej sali, gdy debatowaliśmy na temat finansowania MPK, otrzymaliśmy informację, czy pan prezydent przekazał nam informację, że dziura budżetowa w MPK wynosi 33 miliony, natomiast każdy miesiąc konsekwencją niewprowadzania podwyżki cen biletów w ciągu miesiąca jest wzrost tej dziury budżetowej o kolejne 1,5 miliona. Radni podejmują swoje decyzje na podstawie informacji przekazanych przez pana prezydenta, przez służby pana prezydenta. Wczoraj na Komisji Finansów pani skarbnik zapewniała nas, że kwota 36 milionów 600 tysięcy zapewnia funkcjonowanie MPK w tym roku. No, zestawienie tych dwóch kwot, a więc dziury budżetowej 33 miliony, 1,5 miliona wzrost dziury budżetowej w ciągu miesiąca daje 9 milionów, zatem wydawałoby się, że to dofinansowanie powinno być na poziomie 42 milionów. Moje pytanie dotyczy właśnie weryfikacji tych informacji przekazywanych nam przez pana prezydenta. Czy rzeczywiście jest tak, że co miesiąc dziura w budżecie MPK wzrasta o 1,5 miliona? Czy troszeczkę minęliśmy się z prawdą 2 tygodnie temu? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Ja chciałem odnieść się do kwestii również tych zmian budżetowych i zapytać, w jakiej mierze te zmiany budżetowe zwiększą deficyt budżetowy, bo ja, pani skarbnik to przedstawiała być może, ale ja akurat ten element przeoczyłem. Byłbym wdzięczny, gdyby pani skarbnik zechciała odpowiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, proszę państwa. Im dłużej tu siedzę, tym szerzej otwieram oczy ze zdumienia z tego względu, a sprowokowało mnie do tej wypowiedzi przedstawienie klubowe pana przewodniczącego Poligowskiego. Panie przewodniczący Poligowski, to znaczy, że Klub Prawa i Sprawiedliwości nie zdawał sobie sprawy z tego, jaka jest kondycja finansowa MPK, to co państwo robiliście tutaj w tej Radzie przez poprzednią kadencję. Zjawisko niepamięci wstecznej jest w medycynie bardzo dobrze znane, ale nie wiedziałem, że wybory samorządowe je wywołują. Jeśli chodzi natomiast o wypowiedź pana Szynkowskiego, chciałbym jedną rzecz sprostować. Po pierwsze, nie ma strajku pielęgniarek. Czegoś takiego nie ma. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, ja myślałem, panie radny, że to pan nam udzieli tej odpowiedzi od swoich kolegów z Warszawy, w jaki sposób można rozwiązać ten strajk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Jadwiga Rotnicka.
Panie przewodniczący, panie prezydencie. W tym budżecie podstawowa zmiana dotyczy oczywiście kwot przeznaczonych na dofinansowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Są natomiast pozycje, które mnie osobiście zaskakują, a dotyczy to między innymi dofinansowania klubu Warta kwotą 100 tysięcy złotych. Jest to rzecz nowa, która się pokazała, a jednocześnie o taką samą kwotę właściwie wnosi nieustannie palmiarnia na potrzebę na zakup jakiejś oryginalnej rośliny, o czym tutaj mówił pan Michał Grześ i o czym bardzo długo dyskutowaliśmy na sesji budżetowej. Wobec tego składam wniosek, poprawkę do budżetu dzisiejszego, do uchwały, mianowicie, aby kwotę 100 tysięcy złotych, którą zapisano w budżecie na dofinansowanie klubu Warta, przeznaczyć na zakup rośliny do palmiarni poznańskiej. Palmiarnia poznańska jest naszą jednostką, natomiast klub Warta jest, powiedzmy, może być finansowany z różnych źródeł, a przede wszystkim mógłby się sam utrzymywać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja tylko chciałem tytułem wstępu zwrócić uwagę pana przewodniczącego, który dał się poznać ze stanowczego prowadzenia obrad Rady Miasta, żeby zwracał uwagę radnym, którzy w danym punkcie odbiegają od tematu, na który w danym punkcie porządku obrad dyskutujemy. Ja chętnie z panem radnym Smulem podyskutuję na temat strajku lekarzy i pielęgniarek, ale albo że tak powiem, nie na sali obrad, albo w punkcie, w którym będzie to przewidziane. Z tego co wiem, pan radny zechciał głosować przeciw takiej dyskusji, w związku z tym nie dał szansy podyskutowania na sesji. Prosiłbym, żeby nie dyskutował w innym punkcie, który nie jest do tego przeznaczony, a pana przewodniczącego, żeby pana radnego Smula dyscyplinował w tym względzie. Natomiast
uprzejmie informuję wszystkich państwa radnych, że na dowolne tematy jest taki punkt na każdej sesji, nazywa się wolne głosy i wnioski. Wtedy możemy tą dyskusję poprowadzić.
Dziękuję panie przewodniczący. Tak. Kwestia Warty Poznań. Szanowni państwo, ja zgadzam się z panem radnym Śliwą, że powinien być ustanowiony regulamin przyznawania tego rodzaju dotacji klubom sportowym. Tylko że na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że takiego regulaminu nie ma, nad czym oczywiście bolejemy zarówno klub Platformy, jak i... No ale pan radny zwraca uwagę, że trzeba nowy regulamin ustanowić, tak? No, że tak powiem, no, odnosząc się do tej kwestii, powiedziałbym tylko tyle. Jeżeli w tej chwili dysproporcja w finansowaniu niektórych klubów sportowych, jak na przykład Lech Poznań, na który miasto przecież łoży bardzo duże środki, nie mówiąc o tym, że udostępnia za symboliczną kwotę stadion miejski, a z drugiej strony my nie chcemy wspomóc klubu, który awansował do drugiej ligi z największymi tradycjami, klubu z największymi tradycjami poznańskiego, to uważam, że jest to działanie niewłaściwe. No, pomagamy jednemu klubowi, a nie chcemy pomóc drugiemu. Do czasu, aż nie będzie regulacji, które jednoznacznie to określają, myślę, że warto jednak w tym przypadku wspomóc. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja do radnego Sławomira Smula. Panie radny, kuriozalny zarzut pod adresem naszego przewodniczącego. Ja w związku z tym mam pytanie, czy pan jako radny obecnej kadencji jest w stanie ustalić dziurę budżetową MPK w przyszłym roku, tak z dokładnością do 10 zł? Dziękuję.
Dziękuję. Jak na zamówienie pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję panie przewodniczący, ponieważ zostałem skarcony. Uprzejmie chciałbym poinformować pana przewodniczącego, że ja będę korzystał ze swoich konstytucyjnych praw, nawet jeśli radni Prawa i Sprawiedliwości będą próbowali mi je odebrać. Natomiast jeśli chodzi o pytanie pana radnego Markowskiego, panie radny, przecież w poprzednich kadencjach Rada Miasta nie zrobiła nic w sprawie MPK. To jest chyba jasne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Ryszard Śliwa.
Dziękuję panie przewodniczący. No, muszę się odnieść do wypowiedzi kolegi. Nigdy nie powiedziałem, że nie ma regulaminu finansowania dyscyplin. Nie powiedziałem, że jestem przeciwko dotacji dla Warty, ale jednocześnie podtrzymuję to, co powiedziałem wcześniej. Ten regulamin musi być na tyle sztywny, że unikniemy pewnego lobbingu, dzikiego lobbingu powiedziałbym, przy całym szacunku dla Warty, MUKS-u i innych, którzy potrzebują pieniądze, żużla i tak dalej. Ale musi być to bardziej sztywno, żeby właśnie takiej sytuacji uniknąć. Te reguły muszą być sztywne, znane wszystkim i mamy kłopot z głowy. Pieniądze, umówmy się, nie są moje, nie są pana prezydenta, nie są żadnego z nas, to są pieniądze mieszkańców. W tym momencie nie może być tak, że nagle ktoś się budzi 3 tygodnie przed rozgrywkami, że musi mieć coś zapłacone. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Maciej Zawieja.
Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado,
rzadko zajmuję głos, ale mam taką sprawę. Proszę Państwa, dopiero przychodzę na sesję, ponieważ się spóźniłem, ale apeluję do radnych wszystkich opcji, żebyśmy się nie kłócili, tylko zajęli się porządkiem obrad. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ponawiam pytanie do pana radnego Smula, ale jeżeli to jest trudne, to proszę tylko, żeby pan radny Smul określił, czy w przyszłym roku kondycja MPK będzie dobra, czy niedobra, a jeśli będzie niedobra, czy to nie jest sygnał, że władze Poznania źle rządzą. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Moja wypowiedź być może nie była dość precyzyjna, ale ja zgadzam się w zasadzie w 100% w tej kwestii z tym, co powiedział pan radny Śliwa. Uważam, że regulamin przyznawania dotacji klubom sportowym powinien być sztywny, tak aby nie było możliwości, dokładnie tak jak powiedział pan radny Śliwa, dzikiego lobbingu w ostatniej chwili. Dziękuję.
Pan radny Przemysław Markowski? Jednak nie. Pani radna Lidia Dudziak.
Ja chciałam panu prezydentowi podziękować, że zrozumiał sytuację Warty, bo Warta jest klubem, który ma 95 lat istnienia. Jest wielu poznaniaków, którzy pamiętają świetność Warty. Warta ma najwięcej olimpijczyków i to jest rzeczywiście sytuacja, kiedy Warta potrzebowała odrobiny pomocy. I ta pomoc, która dzisiaj ewentualnie zostanie uchwalona, to nie są żadne pieniądze. I jeśli jestem za tym, żeby... Znaczy powiem tak, zasady są określone. Tylko trzeba sprawiedliwie w takim razie podchodzić do podziału środków i prosić pana prezydenta, żeby jeszcze zwiększył te środki, bo jednak jest mało. Poprzez hasło stawiamy na sport, zaczyna się sport bardzo w Poznaniu rozwijać. I grupy awansują, tak jak koszykarki, młode dziewczynki, które dostały się do ekstraklasy, to co? To nie mają teraz grać? No przepraszam, no to niech ktoś powie, dziewczynki, skończyła się wasza zabawa i zwijamy Majdan. No nie może tak być, jak powiedział i skomentował to pan przewodniczący Śliwa, bo jest jasny podział tego, tylko trzeba teraz, trzeba to przestrzegać tego. A Warta jest wyjątkową sytuacją, dostaje małe pieniążki w stosunku do tego, co potrzebuje, bo inaczej nie wystartuje. I będziemy sprawiedliwie dawać, jeżeli będziemy dawać i temu zespołowi, i innym zespołom. Tak samo jak pomogliśmy w sytuacji podbramkowej żużlowcom, bo widzimy, że tam przychodzą kibice. Bo proszę Państwa, my tego nie robimy tylko dla tych sportowców. Przecież my to robimy dla nas samych, bo my to oglądamy. My chcemy to oglądać i nie tylko chcemy oglądać Lecha, ale chcemy też Warto oglądać. Także dziękuję panie prezydencie.
Dziękuję. Pan radny Maciej Przybylak.
Szanowni Państwo, jeśli można krótko, chciałbym tu już może bardziej podsumować tą dyskusję i po pierwsze podzielić pogląd pana radnego Zawiej, iż może faktycznie zakończmy już te polemiki między sobą, przejdźmy bardziej do merytorycznej dyskusji. Po drugie, chcę się zgodzić z przewodniczącym komisji panem Śliwą. Ewidentnie istnieje potrzeba modyfikacji regulaminu, ustalenia jasnych zasad, bo nie ulega wątpliwości, że wczoraj Warta przyszła na Komisję Kultury Fizycznej i Turystyki i była to dla niej de facto ostatnia deska ratunku, żeby w rozgrywkach wystartować. Stąd apeluję do radnych, aby tą poprawkę przyjąć, ale na pewno jest potrzeba jakichś pewnych zasad, bo w tej chwili postępujemy w taki sposób, że miasto staje się momentami takim kołem ratunkowym dla klubów, a zasady powinny być proste. Stąd apeluję o przyjęcie tej poprawki i myślę, że również jako członek komisji, wiceprzewodniczący, myślę, że usiądziemy w komisji i wypracujemy jakieś zasady, jakiś regulamin, który w przyszłości będzie przestrzegany. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie ma dalszych zgłoszeń w dyskusji. Podsumowując, w tej chwili po zakończeniu dyskusji mamy jedną poprawkę przedstawioną przez panią radną Jadwigę Rotnicką, która wnosi o przeznaczenie kwoty 100 tysięcy złotych na zakup rośliny do palmiarni poznańskiej, wskazując jako źródło pokrycia kwotę 100 tysięcy złotych przeznaczoną w projekcie budżetu na dofinansowanie klubu sportowego Warta. Nim przystąpimy do drugiego czytania i do dyskusji tej poprawki, chciałbym zapytać pana radcę prawnego, bo ja mam pewną wątpliwość formalną, na ile my na tym etapie możemy składać poprawki do budżetu. O ile pamiętam, przedkładanie projektu budżetu jest kompetencją organu wykonawczego. W przypadku uchwalania budżetu są narzucone terminy, w jakich radni, kluby i komisje mogą przedkładać propozycje zmian do projektu budżetu. Natomiast jak to jest w przypadku uchwały o zmianie budżetu? Jeśli mógłbym poprosić o wyjaśnienie.
Wysoka Rado, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie. Oczywiście inicjatywa uchwałodawcza w sprawie zmiany budżetu jest wyłączną kompetencją zarządu jednostki, w tym przypadku Prezydenta Miasta Poznania. I oczywiście może się to przejawiać w dwóch formułach złożenia tego wniosku, względnie zaakceptowania tego wniosku. Natomiast oczywiście bez akceptacji wniosku Pani Radnej mogę tylko tyle powiedzieć, że przyjęcie tej poprawki będzie sprzeczne z przepisami ustawy o finansach publicznych, a konkretnie artykułem bodajże 179 tej ustawy.
A co mówi ten artykuł, jeśli można poprosić o przywołanie, żeby to było jasne dla wszystkich?
To już. Cytuję ten artykuł 179.
Jeśli można bliżej mikrofonu, bo to nie najlepiej słychać.
Zgodnie z tym artykułem przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należą do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
Dziękuję bardzo. W dalszym ciągu dyskusji pani skarbnik Barbara Sajnaj.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pan Radny Szynkowski pytał o kwotę deficytu spowodowaną zmianami wprowadzonymi autopoprawką. Otóż te zmiany skutkują zwiększeniem deficytu o kwotę 20 809 385 tysięcy. Głównym wydatkiem zwiększającym deficyt jest oczywiście zwiększenie dopłaty do MPK w kwocie 36 milionów, ponad 36 milionów, a więc deficyt byłby większy, gdyby nie zmniejszenie 8 milionów złotych wydatków w 2007 roku na budowę szpitala zakaźnego przy ulicy Szwajcarskiej. Dodatkowo ten deficyt został złagodzony kwotą 8 milionów 300 wprowadzoną zarządzeniem prezydenta miasta na 30 czerwca, a kwota ta dotyczyła środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na budowę ulicy Głogowskiej od trasy A2 do węzła Górczyn. Ponieważ to zadanie zostało całkowicie już zbilansowane, stąd nie było potrzeby zwiększania o tą kwotę wydatków. Dziękuję bardzo.
Pani Radna Jadwiga Rotnicka, bardzo proszę.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący. Jeśli w istocie prawo przewiduje, że nie mamy możliwości złożenia poprawki na sesji, to mam pytanie, jaka jest nasza rola w dzisiejszym posiedzeniu i o czym my właściwie mówimy? Poprawka dotycząca kwoty przeznaczonej dla Warty jest dla mnie zaskoczeniem, ponieważ wtedy, kiedy Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji opiniowała zmiany w projekcie budżetu, tejże pozycji nie było. Czy zatem, Panie Prezydencie, każdorazowo mamy zawracać Panu głowę kwotą, jak to Pani Dudziak powiedziała, byle jakich pieniędzy, 100 tysięcy złotych, żeby Pan był łaskaw wprowadzić to do budżetu lub poinformować, że z uporem tego nie będziemy wprowadzać? Przecież o kwocie 100 tysięcy czy 120 tysięcy złotych była mowa, burzliwa dyskusja, nawet prześmiewna, prawda, no, rozrywkowa wręcz, na sesji budżetowej. Czy tego, Panie Prezydencie, rzeczywiście nie można załatwić? Palniarnia jest naszą jednostką. Klub sportowy nie jest naszą jednostką, aczkolwiek możemy wspierać sport. Tylko sposób, w jaki to czynimy, to naprawdę pozostawia wiele do życzenia. Czy każdy, kto przyjdzie i tupnie nogą, bądź będzie spolegliwy, dostanie to 100 tysięcy złotych? Czy dyrektor palniarni, czy ustami radnych nie możemy prosić o kwotę 100 tysięcy złotych? Panie Prezydencie, jak to wygląda? Ja proszę o odpowiedź.
Nim udzielę głosu panu prezydentowi, chciałbym wyjaśnić, skąd wynika moje pytanie do radcy prawnego. Po prostu mam pewną wątpliwość, jaka jest podstawa prawna takiego postępowania. Pan radca przedstawił swoją opinię prawną, natomiast z tego nie wynika, że ja chciałbym na przykład namawiać do wycofania tej poprawki, czy nie. Rada będzie decydowała, natomiast chodziło mi o to, żeby w momencie podejmowania decyzji wszystkie informacje, które mogą być potrzebne, wszyscy państwo mieli. W momencie właściwym przystąpimy do głosowania tej poprawki. Proszę włączyć mikrofon pani radnej.
Dlatego ja pytam, w jakim trybie, w którym momencie poprawka dotycząca kwoty 100 tysięcy złotych na klub Warta trafiła do pana prezydenta?
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Gobelny.
Tak, po południu, no nie wiem, jaka jest procedura. Dlatego mówię, że kiedy możemy zgłosić taką poprawkę, jeśli chcemy ją w ogóle złożyć. Czy ja mam chodzić do pana prezydenta, informować go w godzinach wieczornych, jak będzie wolny na przykład? To jest zaskakiwanie nas właśnie na sesji. No chyba, że pan prezydent mnie zaprosi wtedy. Albo przeznaczy tą kwotę 100 tysięcy złotych na palmiarnię poznańską. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Gobelny.
Zaproszenie do mnie zawsze jest aktualnie, serdecznie zapraszam. O tej propozycji ja się, proszę państwa, dowiedziałem wczoraj w wyniku, o ile dobrze pamiętam, posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej i Sportu i była tam podana odpowiednia argumentacja. Ja nie będę ukrywał, że, proszę państwa, ja nie w pełni zgadzam się z sensem tych zapisów, które są zapisane w ustawie o finansach publicznych. Ja akurat jako samorządowiec nie uważam, że tego typu zapisy mają prawidłowy charakter, no ale tak one brzmią. Ja zresztą mam wrażenie, że pod tym względem państwo możecie każdą propozycję zmiany budżetu, jak i całą propozycję zmiany budżetu, ale także każdą indywidualną przyjąć lub odrzucić. Także tę państwo możecie głosować w ten sposób, że propozycja, która została złożona w projekcie 100 tysięcy złotych dla klubu sportowego Warta, państwo możecie zaproponować jej odrzucenie i nie przejmowanie tego w budżecie. Moim zdaniem pod tym względem Rada jest tutaj suwerenem. Natomiast proszę państwa, jeszcze pozwolę sobie kilka słów na temat pewnych wątków, które pojawiły się w tej debacie. Po pierwsze, proszę państwa, przyjmując rozumowanie, które klub PiS przedstawiał, to gdybym w projekcie budżetu włożył od razu już wyższą dotację do MPK, to także bym przesądził pewne rozwiązanie. Każda propozycja składana do budżetu przez prezydenta jest w takim sposobie rozumienia jest przesądzeniem. Tak? Natomiast ja nie mogę przewidzieć, czy będą podwyżki i w jakiej wysokości. W związku z tym zakładam przy projektach budżetu, nie tylko przy tym, przy kwestii MPK, chociaż ona oczywiście jest najbardziej istotna dla naszego budżetu, przyjmuję pewne założenia, które wynikają z wieloletniej strategii. Jeśli ta strategia jest realizowana, budżet się spina. Jeśli ta strategia nie jest realizowana, wymaga stosownych korekt, albo budżet, albo inne dziedziny życia. Także proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, że tutaj nie ma żadnej sprzeczności między kwotami, które podawałem na poprzedniej sesji, 1,5 miliona miesięcznie, mniej więcej, około. Dlatego, że ja nie proponowałem takiej podwyżki, która by załatała w ciągu 5 miesięcy tego roku całą 30-kilkumilionową dziurę w budżecie MPK. To już było nierealne, bo wiadomo, że ta podwyżka wejdzie, ja liczyłem, że nawet w połowie sierpnia, czyli będzie ona około 5,5 miesiąca tylko funkcjonowała, a i tak gdyby ona weszła w takiej propozycji, jak ja przedłożyłem, należałoby uzupełnić dotację do MPK o 28 milionów złotych mniej więcej. W związku z tym te liczby akurat się pokrywają. Więc na to chciałbym państwu zwrócić uwagę. Państwo również zadajecie pytania, na ile można gwarantować sytuację, jaka będzie sytuacja za rok finansowa MPK. No proszę państwa, to jest pytanie retoryczne, bo to jest pytanie, które sami sobie zadajemy. To my kształtujemy podstawowe parametry sytuacji finansowej MPK. Ona będzie taka, jak ukształtujemy wpływy tego przedsiębiorstwa. Jeżeli ukształtujemy je prawidłowo, będzie ona dobra. Jeśli ukształtujemy je nieprawidłowo, będzie zła i będzie wymagała bardzo drastycznych cięć po stronie kosztowej. Ja jednak jestem oczywiście przekonany, że czy to ze źródła dochodów biletowych, czy ze źródła budżetowego, my finanse MPK jako jednej z ważnych firm świadczących usługi miejskie ukształtujemy prawidłowo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja w nawiązaniu do tych dywagacji formalnych, w jaki sposób należy procedować nad projektem uchwały. Po pierwsze, przytoczony artykuł ustawy mówi o tym, że do pana prezydenta należy inicjatywa złożenia projektu budżetu, nie tylko inicjatywa, ale i obowiązek, a także inicjatywa zmiany budżetu. Przypomnijmy, że gdyby literalnie odczytać pewną supozycję, która tu się pojawiła, że radni nie mogą zgłaszać poprawek do projektu uchwał, to wówczas do projektu budżetu także byśmy nie mogli złożyć poprawek, a przecież debatowaliśmy nad wieloma z nich, mimo że jest zapis, że tylko prezydent ma prawo przedłożenia projektu budżetu. W tej chwili debata nad projektem uchwały toczy się w trybie zwykłym, nieokreślonym specjalną uchwałą, specjalną procedurą przez Radę Miasta. W związku z tym radni nie mają prawa zaproponować projektu uchwały dokonującej zmiany budżetu, ale jeżeli prezydent przedkłada taki projekt uchwały, to wchodzi w ramy normalnego procedowania określonego przez naszą ordynację proceduralną i wówczas w trakcie sesji możemy proponować skreślenie niektórych propozycji z tego, co pan prezydent proponuje lub przedłożenie pod warunkiem, że nie dotyczy to oczywiście deficytu, bo wtedy jest potrzebna zgoda pana prezydenta i działamy wedle normalnej ordynacji proceduralnej. Nie ma innej możliwości. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pani radna Jadwiga Rotnicka.
Panie prezydencie, mam pytanie następujące. Czy jest możliwość, aby obydwa wnioski i warta, i palmiarnia znalazły się w tym budżecie? Bo jeśli nie, to stoimy przed dylematem, prawda, wykreślenia jednej pozycji, a wpisania drugiej.
Nikt na tym decyduje.
Czy jest taka możliwość znalezienia dodatkowych 100 tysięcy?
Dziękuję.
Skoro klub Warta jest tak ważny, a wprowadzenie tego zaskakujące. To jest po prostu pytanie do pana prezydenta. Dziękuję.
Pan radny Przemysław Foligowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja pozwolę sobie odnieść się tylko do słów pana prezydenta. Celowo nie podejmowałem polemiki z panem radnym Smulem, którego bardzo cenię. Tym bardziej cenię go jako lekarza. Nie chciałbym kiedyś zostać jego pacjentem w kontekście oczywiście swojego zdrowia, nie w kontekście tego, że wątpię w umiejętności pana doktora, bo oczywiście mam je naprawdę w bardzo wielkim szacunku. Natomiast pozwolę sobie jednak polemizować z panem prezydentem, bo myślę, że pan prezydent akurat tutaj bardzo trafnie odczytał moją intencję. Panie prezydencie, pozwolę sobie z panem nie zgodzić, zaraz panu powiem dlaczego. Po pierwsze, panie prezydencie powiedział, że obowiązuje w mieście pewna strategia i jeżeli ta strategia obowiązuje, to wtedy budżet się dopina. Otóż przypomnę, że tak jak już wielu radnych o tym mówiło, w zeszłym roku nie uchwaliliśmy podwyżki. To znaczy, że już w zeszłym roku ta strategia nie funkcjonowała, co uprawdopodobniało to, że jest to tak naprawdę realna dziura, która może nie zostać zaspokojona drogą podwyżki taryf MPK. A druga kwestia, o której pan prezydent był łaskaw wspomnieć, to pan prezydent powiedział, że gdyby taką kwotę zapisał w budżecie, to już przesądziłby o pewnym rozwiązaniu. Wielce szanowny panie prezydencie, myślę, że w budżecie tegorocznym i zeszłorocznych budżetach, czy po ubiegłorocznych budżetach, było wiele pozycji, które zakładaliśmy uchwalając budżet i przeznaczaliśmy pewne kwoty, ale one później w wyniku takich czy innych zbiegów okoliczności, takich czy innych zmian w rzeczywistości nie zostały zrealizowane. Wielokrotnie budżet na wniosek pana prezydenta zmieniamy i często zmieniamy również pozycje, które teoretycznie przesądzały o pewnych rozwiązaniach. Środki są przesuwane zgodnie z wnioskami pana prezydenta. To świadczy o tym, że koncepcje również się zmieniają, więc tak naprawdę nie sądzę, żeby wielkim problemem byłoby przesunięcie tych środków, gdyby Rada pozytywnie rozpatrzyła przedstawiony przez pana prezydenta projekt zmian taryf MPK. Po prostu byłoby to kolejne przesunięcie środków w budżecie, jakich wiele dokonujemy, tyle tylko, że może na nieco większą kwotę. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Pan prezydent Ryszard Grabelny.
Cóż, proszę Państwa, po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę, że pan radca prawny wychodzi z założenia nawet nieco innego niż ja, że w tym zakresie jest istotna różnica między procedurą uchwalania budżetu a procedurą zmian uchwały budżetowej. I przy procedurze uchwalania uchwały budżetowej radni mają możliwość zgłaszania poprawek, natomiast inicjatywa poprawek do uchwalonej uchwały przysługuje tylko prezydentowi. Przykro mi to mówić, bo jak powiedziałem, ja się akurat z taką ideą samorządności nie zgadzam. Proszę Państwa, odpowiadając na pytanie pani Jadwigi Rotnickiej, odpowiem, że w tej chwili nie jestem w stanie zaproponować dodatkowej takiej zmiany budżetu, a nie wykluczałbym tego przy kolejnej zmianie, najprawdopodobniej albo na ostatniej sesji sierpniowej, albo na pierwszej sesji wrześniowej będę Państwu także proponował zmianę uchwały budżetowej, bo według tego, o czym mnie informują pracownicy, taka zmiana w tym terminie będzie niezbędna.
Dziękuję bardzo. Jeśli nie będzie dalszych zgłoszeń w dyskusji, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do czytania drugiego. Zgłoszeń nie ma, sprzeciwu z Państwa strony również nie ma, zatem zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu mamy do przedyskutowania ewentualnego i przegłosowania jedną poprawkę i całość projektu uchwały. Przypominam, jest to poprawka pani radnej Jadwigi Rotnickiej, która wnosi o przeznaczenie 100 tysięcy złotych na zakup roślin do palmiarni zamiast dofinansowania klubu sportowego Warta. W tej sprawie pani radna Jadwiga Rotnicka. Bardzo proszę.
Mam pytanie w takim układzie. Czy w myśl interpretacji pana radcy prawnego ta poprawka jest dopuszczona, dopuszczalna czy nie?
Znaczy, jeśli ja dobrze zrozumiałem to, co powiedział pan mecenas, nie mamy takiego uprawnienia, ale i tak ostateczna decyzja należy do Rady Miasta.
Jeżeli nie mamy takiego uprawnienia, to znaczy, że jest podstawa do uchylenia naszej uchwały, na przykład przez wojewodę. Więc dlatego chciałabym mieć odpowiedź jednoznaczną.
Znaczy jednoznaczną. Przepraszam, że jeszcze się wtrącam, nim pan mecenas zabierze głos, ale jak znam świat prawny, to tu mi Hubert podpowiada, jednoznacznie odpowiedzi udzieli dopiero sąd. Natomiast wszystko inne jest tylko opinią prawną. Ten przepis, na który się pan mecenas powołuje, jest dosyć lakoniczny, bo on mówi tylko o tym, że inicjatywę do przedłożenia budżetu i zmian w budżecie ma prezydent, a reszta jest interpretacją.
To będziemy głosować.
Więc to jest tak, że
pana wola, panie przewodniczący.
Przypuszczam, że pan mecenas
prowadzi.
Powiedziałby podobnie jak ja, jeśli można.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowna pani radna, panie prezydencie, ja akurat, przepraszam bardzo, teraz nie wiem, może jestem bardziej słyszalny. Jeszcze raz powtórzę, szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, szanowna pani radna. Akurat w tym przypadku powiem jednoznacznie. Uważam, że ta inicjatywa jest wyłączną inicjatywą zarządu jednostki w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Pan profesor Szczuciński podniósł przed chwilą uwagi, ale proszę zwrócić uwagę, że czym innym jest procedura uchwalania budżetu, a czym innym jest procedura zmiany uchwały budżetowej. Pamiętajcie Państwo, że uchwałę budżetową jako taką podejmujecie jedną. Ja to koniec procedury uchwalania budżetu, na początku roku względnie prawidłowo na koniec roku.
I w tym zakresie oczywiście ustawodawca, tak ja to oceniam, dał możliwość Radzie wprowadzania poprawek, oczywiście z ograniczeniem zwiększenia czy zmniejszenia deficytu budżetowego. Natomiast w procedurze zmiany w ciągu roku już podjętej uchwały budżetowej, ta zmiana jest wyłączną, każda ze zmian jest wyłączną kompetencją zarządu jednostki, w tym przypadku prezydenta miasta. Oczywiście, że możecie Państwo procedować i zmieniać uchwałę i wprowadzać różne zmiany, bo moja opinia Państwa, jak przewodniczący słusznie powiedział, w żaden sposób nie ogranicza Waszych kompetencji. Ja tylko wskazuję, że może być tak, że Regionalna Izba Obrachunkowa, bo to ona bada zasadność uchwał finansowych, stwierdzi, że ta poprawka jest nieważna.
Dziękuję. Dla mnie to jest też jedno z...
Proszę włączyć mikrofon Pani Radnej, bo...
To była mu głosu, no właśnie. Że niepotrzebnie właściwie zabiera się nam czas, przedkładając zmiany w budżecie, bo my nie mamy możliwości jakiejkolwiek zmiany. A informacyjnie to ja sobie mogę przeczytać w internecie. I 2 godziny właściwie mam czasu na zupełnie inną pracę niż słuchanie tego, co ma być zmienione w budżecie.
Tak, proszę bardzo, panie mecenasie.
Jeszcze raz, szanowna pani radna, oczywiście, że kompetencje rady są olbrzymie. Państwo uchwalacie zmianę uchwały budżetowej albo nie. Tak? Czyli sam prezydent nie może uchwalić uchwały budżetowej. Także państwo możecie podjąć uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany budżetu, względnie nie.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Ja mam pytanie, mam do pana prezydenta, ponieważ tutaj wszyscy wkoło mówią coś, czego ja nie słyszałem, więc chciałbym jednak jeszcze raz potwierdzenie uzyskać, jeżeli tak było. Czy pan prezydent przewiduje fundusze na palmiarnię i tego kwiata w następnej zmianie budżetu, czy nie? Bo nie ukrywam, że na warcie mi też zależy.
Pani radna Jadwiga Rotnicka.
W każdym bądź razie, panie przewodniczący, ta dyskusja staje się bezprzedmiotowa. Bo ja nie jestem przekonana. Pan prezydent mówi, że być może w końcu sierpnia czy we wrześniu przedłoży jakąś kolejną zmianę. Być może, że tej rośliny w ogóle już nie będzie można kupić, bo termin się bardzo wydłuża. I wszystko jest być może. Dlatego ja widzę, że moja bytność tutaj od początku przy omawianiu zmian w budżecie miasta jest bezprzedmiotowa, bo ja właściwie mogę tylko zaakceptować albo odrzucić. I nic więcej już z tym zrobić nie mogę. Tak w wypowiedzi pana mecenasa to odebrałam. Chyba, że ja nie mam wykształcenia prawniczego, to oczywiście wszyscy chyba wiedzą, ale myślę, że dość logicznie też potrafię myśleć. Wszystko mi się to kupy nie trzyma po prostu.
Dziękuję. Pan Przemysław Markowski.
Mam pytanie do radcy Kuligowskiego. Panie radco, bo ta wypowiedź na temat ewentualnej decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej brzmiała dosyć enigmatycznie. Czy znane są panu jakieś decyzje po prostu, które w naszym przypadku mogłyby nasze uchwały uchylić? Czy jakieś po prostu analogiczne sytuacje? Pan mógłby to przytoczyć. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. No ja w tej dyskusji czysto formalnej pozwolę sobie zgodzić się z panią radną Rotnicką i przedstawić jednak odmienną interpretację moim zdaniem tego przepisu od pana radcy prawnego. Wydaje mi się, że należy odróżnić zdecydowanie prawo inicjatywy od prawa wnoszenia zmian do projektu uchwały. I o ile nikt nie kwestionuje prawa inicjatywy, które jest zapisane wprost w ustawie, zarówno co do budżetu, jak i do zmian w projekcie budżetu, to nie jest ujęte w żaden sposób, a więc mając zastosowanie reguły ogólne pracy nad uchwałami w mojej opinii, procedura wprowadzania zmian przez Radę Miasta, zarówno do projektu budżetu w trakcie procedury budżetowej, jak i do uchwały w sprawie zmian projektu budżetu w ramach normalnej ogólnej procedury tutaj w ciągu roku. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Państwo radni, ja mam wrażenie, że dyskusja już nie toczy się dotycząca przedmiotu poprawki, ale interpretacji prawnych. Myślę, że najlepszym sposobem byłoby po prostu przegłosować tą poprawkę i w ten sposób wyrażą Państwo swoją opinię i o poprawce, i o interpretacji prawnej. Zatem ja wolałbym do tego zmierzać, niż powtarzać w gruncie rzeczy te same myśli. Pan radny Sławomir Hinc.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja chciałbym sformułować taką prośbę na przyszłość, bo abstrahując już od samej poprawki, która została zgłoszona i wprowadzona w formie jakby autopoprawki do tego projektu, niezależnie od tego, że my przy dyspucie na temat zmian budżetu, jakby nie mamy już na sesji prawa do tego, żeby poprawki wprowadzać, to ja chciałbym, żeby tak jak przy okazji innych projektów uchwał, gdzie jest ustalany termin, do którego są przyjmowane ze strony radnych czy różnych środowisk zewnętrznych propozycje zmian, by to się również dokonywało przy okazji zmian budżetu, byśmy nie byli zaskakiwani takimi poprawkami na kilka godzin czy na kilkanaście godzin przed sesją. Byśmy przyjęli taką dżentelmeńską umowę, że jeżeli będziemy projektowali, czy będzie plan zmian budżetu przy okazji gdzieś tam końca sierpnia czy też we wrześniu, to że wprowadzimy sobie jakiś tak zwany deadline, czyli graniczną datę, poza którą już żadne poprawki miejsca w budżecie nie znajdą, by Rada przed sesją mogła się do owych poprawek w jakikolwiek sposób odnieść. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Prosiłbym jednak, żebyśmy mówili o przedmiocie poprawki, o której w tej chwili rozmawiamy. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja proponuję, żebyśmy przegłosowali tą poprawkę i jeżeli przyjmiemy tę poprawkę, to pan prezydent będzie miał czas, żeby przyjąć tę poprawkę w formie autopoprawki i my wtedy będziemy mogli całą uchwałę przegłosować wraz z tą poprawką, jako autopoprawką. Natomiast jeżeli pan prezydent nie będzie chciał, jak przegłosujemy tę poprawkę, przyjąć tego jako autopoprawkę, to my będziemy mieli czas zastanowić się, czy chcemy tę uchwałę przegłosować bez tej autopoprawki. Dziękuję.
No tak zazwyczaj jest, więc nawet tego nie trzeba uzasadniać. Wyczerpaliśmy listę mówców, zatem przystępujemy do głosowania poprawki pani radnej Jadwigi Rotnickiej. Przypominam, jest to... Czy można prosić o udzielenie odpowiedzi na pytanie pana radnego Michała Grzesia, czy pan prezydent przewiduje taką poprawkę, czy tylko rozważa jej możliwość? Bardzo proszę, panie prezydencie.
Powtórzę dokładnie to, co powiedziałem. Nie wykluczam takiej możliwości.
Panie radco, panie mecenasie, czy można prosić o odpowiedź panu Przemysławowi Markowskiemu?
Nie potrafię w tej chwili wskazać żadnego orzecznictwa w tym zakresie. Mogę się tylko powołać na literaturę. Słucham? No właśnie to, co ja powiedziałem przed chwilą. To znaczy literatura, którą ja dysponuję, potwierdza mój pogląd w tej sprawie, który wyraziłem poprzednio. Myślę, że to jest jasne. A tego to ja nie wiem, bo to jest już orzeczenie przecież organu kolegialnego, w którym nawet nie jestem w składzie. Tak? Nie orzekam w tym organie.
Mogą mieć podstawę, żeby uchylić. Taka jest odpowiedź. No takie jest prawo. Przystępujemy do głosowania poprawki. Proszę o wyświetlenie ekranu do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto jest za? Kto się wstrzymuje? Kto nie bierze udziału w głosowaniu? Proszę o naciskanie przycisków. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 8 głosów za, 12 przeciw, 13 wstrzymujących się, jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada tej poprawki nie przyjęła. Były to wszystkie poprawki do projektu uchwały, zatem możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy uchwałę numer 181/07 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2007. Proszę o oddawanie głosów. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję, zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 16 głosów za, 0 przeciw, 18 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję, zamykam punkt. Szósty porządku obrad, przystępujemy do punktu siódmego. Projekt uchwały 163/07 w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Izbie Wytrzeźwień, dla której organem założycielskim jest miasto Poznań. Projekt uchwały przedstawi pani dyrektor Dybowska. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Izbie Wytrzeźwień, dla której organem założycielskim jest miasto Poznań. Obowiązek ustalenia tych zasad wynika z ustawy o samorządzie gminnym, jak również rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Wynagrodzenie, o którym mowa, na wynagrodzenie to mają wpływ dwie składowe i obowiązek ustalenia najniższego wynagrodzenia, jak również wartości punktu odnoszącego się do poszczególnych kategorii zaszeregowania nałożony jest na Radę Miasta. W związku z tym proponujemy jako najniższe wynagrodzenie w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników Izby kwotę 650 zł, a jako najniższą, jako wartość punktu ustalonego dla wynagrodzenia poszczególnych kategorii, które wynikają z załącznika do rozporządzenia, kwotę 3 zł 10 groszy. Uprzejmie proszę o przyjęcie tej propozycji.
Dziękuję. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała projekt pozytywnie. 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego również pozytywnie. 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji? Nie ma zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie ma zgłoszeń. Otwieram debatę indywidualną. Również nie ma zgłoszeń. Jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu i przystąpimy do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Otwieram drugie czytanie, w którym możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości wobec braku propozycji poprawek. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 163/07. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję, zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 7. Dziękuję Pani Dyrektor. Porządku obrad, przystępujemy do punktu 8. Projekt uchwały 171/07 w sprawie zmiany wynagradzania pracowników POSIR-u w Poznaniu. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Janusz Rajewski. Nie ma pana dyrektora, tak? Bardzo proszę.
Jarosław Spaleniak, zastępca dyrektora Rajewskiego. Wysoka Rado, panie przewodniczący, uprzejmie proszę o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta z dnia 9 kwietnia 2002 w paragrafie 2 o następującej treści. Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu, o którym mowa w paragrafie 3 ustęp 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5 zł 50 groszy.
To wszystko, tak?
Tak.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki zaopiniowała projekt pozytywnie. 9 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja Budżetu i Finansów i Rozwoju Gospodarczego. 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia pozytywna. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę, czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos. Nie ma zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Nie ma zgłoszeń. Jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie. A ponieważ nie ma żadnych propozycji poprawek, możemy głosować projekt uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt 171/7. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem projektu uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do punktu 8a, projekt uchwały nr 182/07 w sprawie wynagradzania pracowników jednostki budżetowej usługi komunalne. Projekt uchwały przedstawi pani dyrektor Bożena Przewoźna. Mam wrażenie, że pani dyrektor będzie przedstawiała kilka projektów kolejnych w tej samej sprawie. 5 dokładnie. W związku z tym, jeśli nie usłyszę Państwa sprzeciwu, to poproszę panią dyrektor, żeby przedstawiła te projekty łącznie. Sprzeciwu nie ma, więc tak poprosimy.
Dziękuję uprzejmie. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni, przedstawiam propozycję uchwał w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych, takich jak usługi komunalne, zarząd dróg miejskich, palmiarnia poznańska, ogród zoologiczny oraz zakładu budżetowego, zakład zagospodarowania odpadów. Podwyżki, te zmiany, te uchwały powodują, że od 1 lipca ci pracownicy na podstawie dodatkowych środków na wynagrodzenia mogą otrzymać wyższe wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę, że wszystkie te, nad tymi wszystkimi jednostkami nadzór pełni Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, staraliśmy się, żeby one były dla nas, te uchwały, pomocne przy analizowaniu poziomu wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach. I tak wszystkie te uchwały przewidują, że najniższe wynagrodzenie, bo zgodnie z rozporządzeniem zatwierdzamy najniższe wynagrodzenie państwo i wartość punktu, najniższe wynagrodzenie w wszystkich tych jednostkach jest na poziomie 700 zł, natomiast różnice są wartości punktów. I tak przedstawiamy. Dla usług komunalnych proszę o wartość punktu w wysokości 6,10 zł, dla palmiarni poznańskiej 6 zł, dla zakładu zagospodarowania odpadów 7,30, dla zarządu dróg miejskich 7,50 i do ogrodu zoologicznego 5,10. Chciałabym powiedzieć, że zgodnie z decyzją wszystkie te jednostki otrzymują wynagrodzenie na osobę wyższe o 100 zł, począwszy od 1 lipca, za wyjątkiem zarządu dróg miejskich, gdzie ta podwyżka wynosi 400 zł na jednego pracownika. Bardzo proszę o przyjęcie tych projektów uchwał.
Dziękuję bardzo. Teraz będziemy uchwalali czy przegłosowywali kolejno projekty uchwał. I tak w punkcie 8a mamy projekt uchwały w sprawie wynagradzania pracowników jednostki budżetowej usługi komunalne numer 182/07. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Opinia pozytywna, 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Również opinia pozytywna. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Nie ma zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i otworzę drugie czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. A w drugim czytaniu, wobec braku propozycji poprawek, możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 182/07. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie, kto jest przeciw i kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 8a. W punkcie 8b Mamy projekt uchwały 183/07 w sprawie wynagradzania pracowników jednostki budżetowej Ogród Zoologiczny. Projekt uchwały został przedstawiony przez panią dyrektor. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się, opinia pozytywna. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, opinia pozytywna. Czy pan radny w imieniu komisji? W imieniu komisji pan radny Michał Grześ.
Ponieważ wczoraj na komisji nie uzyskałem odpowiedzi, ale zapowiedziałem, że komisja będzie ciekawa i dzisiaj zapytam. Chodzi o porównanie pensji w Ogrodzie Zoologicznym i Palmiarni Poznańskiej z pozostałymi pensjami w wydziale, którymi kieruję i tym, co podlega wydziałowi pani dyrektor. Chodzi o to, że mamy informacje od z tych placówek, że te pensje są dużo, dużo niższe. Więc chciałem się dowiedzieć, jak to w rzeczywistości wygląda, jak wygląda średnia w palmiarni, jak wygląda średnia w Ogrodzie Zoologicznym w porównaniu z innymi jednostkami i wydziałem.
Bardzo proszę. Już podaję. Jeżeli można po kolei. Zakład Zagospodarowania Odpadów na koniec pierwszego kwartału średnia płaca wynosiła 2238 zł, palmiarnia 2224 zł, usługi komunalne 1798 zł, Zarząd Dróg Miejskich 2516 zł i Ogród Zoologiczny 1966 zł. Niższe wynagrodzenie w usługach komunalnych spowodowane z tym, że tam jest od 1 lipca nowy dyrektor usług komunalnych i tam nie było zmiany wynagrodzeń od początku roku. Te zmiany nastąpią teraz po uzyskaniu dodatkowych środków i te wynagrodzenia wzrosną o 100 zł na jednego pracownika, a w Zarządzie Dróg Miejskich o 400 zł.
A Ogród Zoologiczny?
Ogród Zoologiczny 1966 zł.
A, 1900. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie, w którym możemy przystąpić do głosowania od razu całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 183/07 w sprawie wynagradzania pracowników jednostki budżetowej Ogród Zoologiczny. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Jak tylko pojawi się ta plansza, już można naciskać, kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy państwo radni oddali swój głos? Dziękuję, zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 28 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 8b. Przystępujemy do punktu 8c. Jest to projekt uchwały 184/07 w sprawie wynagradzania pracowników Palmiarni Poznańskiej. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca się. Opinia pozytywna. Podobnie Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Więc przy braku państwa sprzeciwu zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Otwieram drugie czytanie, w którym możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 184/07 w sprawie Palmiarni Poznańskiej. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o naciskanie przycisków. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Pani radna Barbara, dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 27 za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Zamykam punkt 8c. Przystępujemy do 8d. Uchwała 185/07 w sprawie wynagradzenia pracowników Zarządu Dróg Miejskich. Komisja Gospodarki Komunalnej Polityki Mieszkaniowej 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się, opinia pozytywna. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, opinia pozytywna. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić opinię? Nie widzę. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Otwieram drugie, w którym możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 185/07. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę nacisnąć przycisk. Podobnie, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Jak tylko pojawi się ta plansza. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 8d. Przystępujemy do 8e. Projekt uchwały 186 w sprawie wynagradzania pracowników Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Opinie komisji są takie same. Gospodarki Komunalnej Polityki Mieszkaniowej 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Pozytywna opinia. Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Również opinia pozytywna. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie ma zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie ma zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze, jednocześnie otwieram drugie czytanie, w którym możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały 186, przypominam, dotyczący Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Proszę o naciskanie przycisków. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję Pani Dyrektor. Zamykam punkt 8e. Przystępujemy do punktu 9. Projekt uchwały nr 172/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt przedstawi Pani Skarbnik. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta Miasta przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W drodze tej uchwały Prezydent Miasta proponuje zwiększyć o 200 tysięcy udział pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w finansowaniu zadań miasta z zakresu ochrony środowiska. Kwota 200 tysięcy złotych zgodnie z dyspozycją Wojewódzkiego Funduszu zwiększy plan finansowy zadania pod nazwą Odbudowa 4 stawów w Dębinie. Plan środków na to zadanie na 2007 rok po zmianie wynosi 750 tysięcy. Dla ciekawości, to zadanie jest realizowane przez miasto od 2002 roku. Łącznie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pożyczymy w 2007 roku kwotę 5 937 900. Z tego na podstawie uchwały podjętej w 2007 roku łącznie ze zmianą dzisiejszą 5 260 000. Dodam tylko, że pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska udzielane są na zasadach preferencyjnych. Ich oprocentowanie wynosi 50% stopy redyskonta weksli. W dniu wczorajszym oprocentowanie to wynosiło 4,75%, a więc wyniesie ono, gdyby pożyczka, umowa była wczoraj podpisana, wynosiłoby 2, niecałe 37%. Okres karencji
pożyczki dla odbudowy 4 stawów wynosi maksymalnie 2 lata od podpisania umowy, a pożyczka może zostać umorzona do 20%, natomiast spłacić musimy ją w okresie 6 lat od podpisania umów. W imieniu prezydenta miasta proszę Wysoką Radę o przyjęcie proponowanej zmiany. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji zaopiniowała projekt pozytywnie. 7 za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Podobnie Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Opinia pozytywna. 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy te opinie ktoś chciałby z Państwa radnych w imieniu komisji uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Otwieram drugie czytanie projektu uchwały. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu. Przypominam, głosujemy projekt 172/07. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw i kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 9 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 10. Jest to projekt uchwały 162/07 w sprawie założeń kierunków inwestowania miasta Poznania. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Łangowski. Nie, pan dyrektor Majster. Przepraszam, tak mam zapisane.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, dokument, który przedstawiamy dzisiaj, jest spełnieniem tych oczekiwań radnych podczas procedowania WPI, ostatniego WPI. Oczekiwania, ten postulat zgłaszany wówczas dotyczył zwiększenia czasu nad możliwością debatowania nad projektem WPI.
Jeśli można, panie dyrektorze, bliżej mikrofonu, bo zdaje się słabo słychać.
Zgłaszano również postulat stworzenia możliwości szerszej dyskusji nad kierunkami generalnymi, szczegółowymi, które poprzez decyzje dotyczące zadań inwestycyjnych mogą być realizowane. W trzech zdaniach struktura dokumentu, załącznik do uchwały liczy 29 stron. Trzy pierwsze strony wprowadzające przytaczają główne kierunkowe założenia rozwoju miasta wynikające z misji związanej ze strategią rozwoju miasta, jak i z aktualnymi wyzwaniami rozwoju miasta. 23 punkty enumeratywnie wymieniane uchwały z ostatnich kilkunastu lat dotyczące różnych projektów, programów, dokumentów o charakterze polityk przywołano po to, by stanowiły one punkt odniesienia zasadniczej materii, jaką stanowi dokument w dalszej części. Na 26 stronach w układzie 11 dziedzin adekwatnych do struktury dokumentu, jakim jest WPI, zredagowano tekst w układzie kolumn, które kolejno zawierają w kolumnie pierwszej wspomniane już programy, projekty, dokumenty, które są punktem odniesienia redagowanych treści w kierunkach inwestowania. Kolumna druga, trzecia to są cele główne i szczegółowe. Kolumna czwarta programy i projekty realizacyjne. I ostatnia kolumna to potencjalne źródła finansowania. Podczas prezentowania dokumentu i debaty na poszczególnych komisjach głównym problemem dyskusji była kwestia poziomu szczegółowości zapisów zredagowanego tekstu. Problem ten rozstrzygnięto poprzez decyzję, iż od przyszłego roku w kierunku inwestowania tysiących lat 2009-2013 będą enumeratywnie wymieniane zadania inwestycyjne o kwocie jednostkowej powyżej 5 milionów złotych. Natomiast w edycji tegorocznej tego dokumentu zdecydowano, żeby poprzestać na takim poziomie ogólności redakcji zapisów, jakie Państwu przedstawiam. Jeśli chodzi o zgłoszone inne uwagi o charakterze merytorycznym czy redakcyjnym, zarówno w trakcie posiedzeń komisji, jak i elektronicznie do wydziału, zostały one rozpatrzone i proponujemy Państwu, by uwzględnić te różne wnioski, uwagi w sposób następujący. I tak, propozycja zmiany słowa założeń kierunków inwestowania miasta Poznania na założonych kierunków inwestowania miasta Poznania zgłoszona przez radnego Chudebieskiego została przyjęta i konsekwentnie zgodnie z tą poprawką wprowadza się odpowiednie zmiany w treści uchwały.
Przewodniczący, jedno pytanie do Państwa, Panów Radnych, mianowicie Państwo staliście wszyscy na piśmie autopoprawki, to jest łącznie proponowanych 14 zmian. Pytanie, czy jest wola, aby je teraz omówić ustnie, czy one są oczywiste i wystarcza forma pisemna, co otrzymaliście wszyscy. Czyli można prosić o stanowisko przewodniczącego, bo możemy je omawiać, one są dość jednoznaczne, więc proponowalibyśmy tylko przyjęcie autopoprawek, które zostały Państwu przekazane w formie pisemnej, to jest łącznie 14 punktów. I może jeszcze uzupełnię informację. Chciałbym zauważyć, że tak naprawdę te autopoprawki pokazały celowość pracy nad projektem tej uchwały, ponieważ część poprawek dotyczyła generalnie także planu rozwoju miasta. Pojawiło się także uwagi dotyczące działań miękkich, nieinwestycyjnych. My wszystkie przeanalizowaliśmy i część z nich niewątpliwie jest bardzo przydatna, aczkolwiek dotyczy nie inwestycji, ale działań miękkich jako takich nie znalazły się w formie autopoprawek. W kilku przypadkach była propozycja nowych programów, których na dzień dzisiejszy nie ma w dokumentach Rady Miasta Poznania. W związku z tym to też był dla nas sygnał i propozycja podjęcia prac nad może zmianą tych programów planu rozwoju miasta, bo niektóre propozycje dotyczą działań, które w planie rozwoju są już ujęte, aczkolwiek w innym programie, w innym podziale. Niektóre propozycje dotyczyły działań, które w tej postaci takiej czystej w planie rozwoju nie występują. Ale to jest dla nas sygnał do podjęcia prac nad tymi programami. Przypominam, że założenia kierunków inwestowania nie były dokumentem, który samoistnie określał kierunki inwestowania. On de facto był wyborem istniejących kierunków, a czy kierunków zawartych w istniejących dokumentach Rady Miasta Poznania. A więc to, co zaproponowaliśmy tutaj, ma odzwierciedlenie w istniejących programach i sekwencja czasowa jest taka, że najpierw Rada określa programy branżowe, kierunkowe, a w oparciu o to przygotowane są zestaw założeń kierunków inwestowania. I to może byłyby te dwie podstawowe uwagi. Natomiast, jak powiedziałem, jeśli nie ma woli, żeby te poprawki po kolei omawiać, one są dość, wydaje mi się, czytelne, wydają na naprzeciw Państwa propozycją, to byśmy od tego odstąpili w tym momencie.
Ja zapytam w ten sposób, że jeśli ktoś z Państwa uważa, że powinny być omówione, to proszę to powiedzieć i wtedy będziemy omawiać, tak, te poprawki. Bo to jest autopoprawka, to na tej kartce które dostaliśmy, jest autopoprawką do projektu uchwały. Jeśli ktoś z Państwa uznaje, że należy je omówić, to wtedy poprosimy Pana Prezydenta o omówienie. Jeśli takiego głosu, czyli sprzeciwu wobec propozycji Pana Prezydenta nie będzie, uznamy, że wszyscy zainteresowani z tą autopoprawką się zapoznają. Pan Radny Michał Grześ.
Się tylko chciałem zapytać, czy moja została uwzględniona, bo resztę mnie nie interesuje, więc czy marina i bulwary zostały wprowadzone tak, jak to była mowa na Komisji Kultury? Jeżeli tak, jestem zadowolony, nie mam więcej pytań.
Odniesienie od pana radnego, punkt, to jest punkt siódmy, tak? Punkt, właśnie w punkcie piątym. Na stronie dziewiątka numer 1 do uchwały, w drugim wierszu pierwszej kolumny program wpisuje się program Śródka przywrócenie rzeki miastu, a w kolumnie cele szczegółowe w samym wierszu dodaje się uatrakcyjnienie terenów nadrzecznych, przywrócenie równowagi pomiędzy przyrodniczym charakterem Warty a rekreacją oraz podniesienie standardu otwartej przestrzeni rekreacyjnej w mieście.
No ale...
Czyli te kierunki określają, w tych kierunkach mogą się zdania mieścić. My, jak powiedziałem, w tym dokumencie nie wskazywaliśmy konkretnych inwestycji, zakładając, że albo będzie lista kompletna, albo nie będzie żadnej. W związku z tym konsekwentnie nie ma tutaj zadań inwestycyjnych, natomiast są inwestowania.
Trzymam pana prezydenta na słowo, że jak dajcie się propozycja do WPI w sprawie mariny, nie powie pan, że nie było tego w kierunkach.
Ja nie chciałbym teraz wywoływać dyskusji, bo padło pytanie, tak? Czy omawiać wszystko po kolei, bo teraz za chwileczkę każdy będzie pytał, czy moje było uwzględnione. No to w takim razie jest oczekiwanie, że trzeba przedstawić wszystkie punkty. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Panie przewodniczący, w imieniu klubu radnych Platformy prosiłbym o 20 minut przerwy na spotkanie klubowe.
To oznacza, że o godzinie 13 przystąpimy do realizacji punktu odpowiedzi na pytania i interpelacje, a zatem ogłaszam przerwę do godziny 13.